to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na 2017 rok. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłasza się pani radna Honorata Frous-Grzelak. Więcej zgłoszeń nie widzę. Proszę o zabranie głosu panią radną Honoratę Frous-Grzelak.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Nie ukrywam, że zmiana w tym budżecie zaskoczyła mnie bardzo. Dobrze Pani Janino, ja wiem jakie mam pytanie zadać. Proszę mi powiedzieć, dlaczego w dziale 600 zmniejszyć o 400 tysięcy środki zaplanowane na budowę ulicy Fabrycznej w budżecie. W wcześniejszych punktach żeśmy omawiali, że możemy z wolnych środków wziąć pieniądze. Ale Panie Burmistrzu, wrócę się jeszcze do ulicy Fabrycznej. Wielokrotnie na zebraniach Zarządu Osiedla nr 7 był temat poruszany. Jak i zarówno mieszkańcy tej drogi dbali sami, częściowo z pomocą gminy. I była przekazana im informacja, że w tym roku zostanie ta inwestycja zaczęta. Więc proszę mi wytłumaczyć i powiedzieć, czy rzeczywiście będzie ta inwestycja. Bo według mnie niebo jest zabrane. Chcecie Państwo zabrać 400 tysięcy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały? Nie widzę. Proszę o zabranie głosu burmistrzowi.
Rado, Szanowni Państwo, odpowiadam Pani Radnej Honoracie Frous-Grzelak na zadane pytanie. Otóż, proszę Państwa, myśmy z takim bólem serca, muszę powiedzieć, te pieniądze z ulicy Fabrycznej musieli teraz zdjąć, czasowo zdjąć. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, zgodnie z tymi kwotami odszkodowań, z tymi otrzymanymi od wojewody już potwierdzonymi kwotami i decyzjami na odszkodowania pod budowę tej drogi zbiorczej, no musimy realizować te płatności zgodnie z terminami, żeby nie płacić po prostu odsetek karnych. I stąd uznaliśmy, że teraz, zanim będzie podział wolnych środków, przerzucamy, mówiąc tak kolokwialnie, te 400 tysięcy z ulicy Fabrycznej, no żeby uregulować te kwestie odszkodowań. Natomiast w międzyczasie, czyli teraz w maju, przygotowujemy już całą dokumentację pod kątem przetargu na ulicę Fabryczną w tym zakresie, o którym pani radna jest poinformowana, i z wolnych środków na początku czerwca po prostu te środki będą uzupełnione i będzie kwota odpowiednia do przetargu. Także to jest tylko na miesiąc po to, żeby nie płacić karnych odsetek za nieterminowe płatności na rzecz odszkodowań za grunty. Dlatego taki manewr musiał być zrobiony.
Ponownie głos zabierze pan radny.
Panie Burmistrzu, to znaczy, że pan deklaruje, że na pewno w tym roku zostanie ta inwestycja rozpoczęta.
Ja deklaruję, że w tym roku będzie zrobiony przetarg po sesji, w których będzie absolutorium i podział wolnych środków. Ta kwota będzie niejako zwrócona i będzie zrobiony w tym
roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 37 łamane przez 371 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo Radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, siedem, siedemnaście, 14 radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4, punktu 5 porządku. To jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/185/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na lata 2017-2024. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos? Nikt się nie zgłasza do dyskusji. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 37/372/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Zmieniająca uchwałę nr 16/185/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na lata 2017-2024. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 6 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza, a zatem proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 37/373/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1, artykułu 34 ust. 1 punkt 3, artykułu 35 ust. 1, artykułu 37 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 7 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu gminy Wieluń. Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 37/374/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu gminy Wieluń. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 2005 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 35/373/05 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zasad udzielania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu gminy Wieluń, zmieniającej uchwałę nr 15/181/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo Radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Obecnych na sali obrad jest 16 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 8. To jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/15 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Rady Miejskiej w Wieluniu. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej oraz Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłaszają się Pan Radny Janusz Ciosek i Pan Radny Czesław Korpa. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Janusza Cioska.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W związku z tym projektem chciałbym złożyć własny projekt w sprawie ustalenia zasad diet otrzymania i wysokości diet dla radnych i udział w posiedzeniach Rady Miejskiej. Tylko Rady Miejskiej, nie komisji i Rady Miejskiej, tylko samej posiedzenia Rady Miejskiej. Bardzo krótko. Chciałbym wrócić właśnie do historii, do tradycji, że w latach 80. radni byli wynagradzani tylko dietą krajową. I chciałbym z tego tytułu powiedzieć, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, dieta krajowa wynosi 30 zł za delegację krajową. I w takiej wysokości proponowałbym zmienić w ogóle dietę, bo diety w tej chwili jednocześnie są jakimiś rozrywkami tutaj politycznymi i ciągle społeczeństwo ma do nas pretensje. I dlatego w pierwszym punkcie, w pierwszym paragrafie, i to jest jedyny paragraf, nie rozbijanie tego o więcej jakichś punktów, dyscypliny, spóźnienia, karanie za nieobecność, 5%, 10%, no bo to jest już taki taryfikator wręcz policyjny. Nie? Dlatego mam przygotowany, każdemu radnemu zaraz wręczę, ten projekt, w którym w pierwszym paragrafie pisze: radny otrzymuje dietę za każdy udział w posiedzeniu Rady Miejskiej w wysokości 30 zł, słownie 30 zł. No i uzasadnienie, to które już mówiłem, ale takie konkretnie na piśmie, że zgodnie z artykułem 25 ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę Gminy. W Polsce obecnie za całą dobę pobytu w delegacji obowiązuje dieta krajowa w wysokości 30 zł. I przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w podróży. Zmniejszenie diet radnych do poziomu diet krajowych pracowniczych jest więc czymś naturalnym i długo oczekiwanym przez społeczeństwo, które udzieliło mandatu radnemu do reprezentowania go w organach gminy. Bardzo wysokie diety radnych ciągle szokują mieszkańców Wielunia. Wysokie wynagrodzenia, w szczególności radnych funkcyjnych, nie są adekwatne do ich pracy i stanowią ciągle konflikty oraz są przedmiotem wewnętrznych rozgrywek personalnych w Radzie Miejskiej. Prowadzona, zminimalizowana dieta umożliwi radnemu większe skoncentrowanie się na pracy społecznej dla dobra miasta i jego mieszkańców, dla której dobrowolnie zobowiązał, ubiegając się o mandat radnego, a nie tylko na osiąganie osobistych korzyści finansowych z pełnionych funkcji. Wybór na radnego jest na tyle dużym wyróżnieniem, że nie powinno być dodatkowo ratyfikowane wysokimi dietami. Jest to rodzaj służby społecznej, w której nagrodą jest możliwość reprezentowania swoich wyborców w najistotniejszych kwestiach mających wpływ na ich życie w mieście, gminie, co było praktycznie dzisiaj dowodem przy koncepcji drogi zbiorczej, jaka była konkretna dyskusja, nie na temat właściwie, a chodziło o rozwój naszego miasta. Ja mam to na tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny Ciosek, jeżeli chodzi o przedłożony projekt uchwały, pan może zgłaszać poprawki do przedłużonego projektu uchwały, natomiast pan do mnie jako przewodniczącego nie złożył swojego projektu uchwały. Oczywiście pan może za miesiąc, za tydzień, za dwa tygodnie, w każdej chwili złożyć własny projekt i on będzie przedmiotem rozpatrywania. Co do dzisiejszego projektu, pan może zgłaszać poprawki i proszę sformułować. Jeżeli pan chce dzisiaj coś zmieniać w tym projekcie, który jest przedłużony, to proszę sformułować poprawkę. Jak ma brzmieć poprawka? Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Uchwała jest uchwałą dyscyplinującą radnych, którzy wobec są niesumienni w swoim postępowaniu. Sam fakt, że nie uczestniczą na komisję, sam fakt przychodzenia później na sesję, wychodzenie wcześniejsze sesji i inne rzeczy. Świadczy to o to, ja powiem wprost, świadczy to, że myśmy nie dorośli do tego, żeby ten mandat pełnić. Co do wniosku tutaj poprzedniego zgłoszonego, ja nie mam żadnego sprzeciwu. Jak będzie 30 zł, będzie 30 zł. Będziemy to pełnili honorowo, uczciwie i rzetelnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny Ciosek zgłasza jakieś poprawki do przedłużonego projektu uchwały?
No to jest właśnie, jest poprawką jednocześnie, bo rozmawiam i daję projekt zmiany tego właśnie projektu, który przedstawili wnioskodawcy, żeby wprowadzić taką poprawkę, że dieta radnego będzie wynosić 30 zł z uwagi na to, że no tak obowiązuje dieta krajowa. I dlaczego dieta radnych ma być inna niż dieta krajowa zwykłego pracownika, zwykłego człowieka?
Rozumiem.
I dlatego to jest poprawka. Poprawka tego projektu, bo rozmawiamy o zmianie uchwale z 12 stycznia 2015 roku i gdzie się wnoszę nie na zasadzie nowego projektu jakiegoś, tylko zmianę tego, bo panowie i pani, może nie wiem kto tam jest, się podpisał ten trzeci czy czwarty, ale a to przepraszam. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie poprawka, bo mówimy o diecie podstawowej, czyli
nie
zmiana.
W tym projekcie uchwały, jak pan zauważył, jest to uchwała zmieniająca poprzednią uchwałę, ona nie zmienia wysokości diety. Także tutaj nie wiem, co pan chce zmienić. Jeżeli pan radny chce sformułować jakąś poprawkę, to bardzo proszę, ale to co pan zgłasza zgłasza nie poprawkę do projektu uchwały, tylko w ogóle całkowicie nową propozycję, którą pan może przedłożyć na kolejnej sesji za tydzień. W każdej chwili pan może do mnie, jak przewodniczącego, złożyć swój projekt uchwały. W związku z tym, że pan nie przedłożył, nie sformułował poprawki do przedłożonego projektu, w związku z powyższym nie mogę tego poddać pod głosowanie. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Proszę bardzo.
To w takim razie, panie przewodniczący, zgłaszam o zmianę porządku obrad i wniesienie tego mojego projektu w tym zaraz po tej uchwale, dobrze, którą wnioskodawcy wnieśli, żeby w porządek obrad wnieść mój projekt o dietach.
Bardzo, bardzo proszę o dostarczenie mi projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. I rozdanie go wszystkim radnym również. Radni muszą wiedzieć, o jaki projekt uchwały będą wprowadzać. Czy wszyscy Państwo radni zapoznali się z projektem uchwały? Zapoznali się. Jest formalny, jest wniosek o zmianę porządku obrad. Wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania wysokości dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Wieluniu. Nie. Pani radna, jest wniosek pana radnego o zmianę porządku i poddaję go pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem złożonym przez pana radnego Janusza Cioska i wyrażeniem zgody na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11, 12 radnych jest przeciw. Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Jeden radny był za rozszerzeniem porządku obrad, 12 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, dwóch za, 12 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów całego składu rady, rada wniosku nie przyjęła i nie wyraziła zgody na rozszerzenie porządku obrad. Głosów dyskusji nie było. Dyskusję zamykam. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydyna o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała numer 37 łamane przez 375 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Zmieniającą uchwałę numer 4 łamane przez 44 łamane przez 15 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Rady Miejskiej w Wieluniu. Na podstawie artykułu 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragrafu 3 punkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diety przysługującym radnemu gminy uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Oczywiście Państwo otrzymali przed dzisiejszą sesją na posiedzeniach autopoprawki, które zgłosili wnioskodawcy uchwały, jak również projekt uchwały już po autopoprawkach. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami złożonymi przez wnioskodawców projektu, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11, 12, 13. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? Jeden radny. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 9. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo radni otrzymali przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Ten punkt został wprowadzony do porządku obrad za zgodą Rady. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Panów Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, nikt się nie zgłasza. Proszę poproszę wiceprzewodniczącego Franciszka Bdynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 37, łamane przez 376, łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, siedemnaście, 12, 13, 13, 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 10 porządku. To jest to przedstawienie koncepcji funkcjonowania Kinoteatru Syrena. Ten punkt został wprowadzony do porządku obrad za zgodą Rady Miejskiej. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę panią dyrektor Wileńskiego Domu Kultury, panią Elżbietę Kalińską, aby przedstawiła koncepcję.
Panie Burmistrzu, Państwo Radni, chciałam, tremę mam, tak długo czekałam, że nie wiem, co chcę powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że przygotowując się do różnych sposobów prowadzenia kinoteatru, posługiwaliśmy się wieloma jakby sposobami pozyskiwania informacji. Oto są kina, do których zajrzeliśmy, z którymi rozmawialiśmy i o których działalności się dowiedzieliśmy. To jest kino w Kluczborku, w Skierniewicach, w Radomsku, w Bełchatowie. Oprócz tego oczywiście braliśmy pod uwagę ilość mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale także gminy i powiatu. Okazuje się, że w naszym powiecie jest 77 tysięcy osób i to miało znaczenie w rozpatrywaniu możliwości zarabiania w kinie. Szacowane roczne koszty eksploatacji Kinoteatru Syrena tutaj obejmują, proszę Państwa, 1/3 szacowanych rocznych kosztów utrzymania całego obiektu. Bo jak Państwo wiecie, obiekt jest bardzo duży. Dlatego energia elektryczna, energia cieplna, woda, internet i firma sprzątająca została policzona jako 1/3 całości kubatury tego budynku. I tutaj mamy takie koszty. Pozostałe koszty funkcjonowania kina obejmują 100%, albowiem dotyczą tylko wydatków na kino. Dwóch kasjerów, dwa etaty kasjerów, jeden kierownik kina, jeden etat pracownik gospodarczy i jeden kinooperator. Oczywiście jeden kinooperator i dwóch kasjerów nie daliby rady, gdyby nie zaplecze Domu Kultury, ponieważ jak Państwo wiecie, instytucja publiczna musi się kierować zasadami przestrzeganymi Państwowej Inspekcji Pracy. I chciałabym, proszę Państwa, żebyście bardzo pamiętali o jednym, że kino pracuje 7 dni w tygodniu, a etat liczy 40 godzin. Więc jest to bardzo, bardzo wyśrubowana ilość etatów i chciałabym, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę. Tutaj jeszcze przeglądy dotyczące też całego budynku. Następnie oto są wszystko nasze sprzęty, bardzo poważne, bardzo ważne i bardzo nowoczesne, wymagające też bardzo cennych przeglądów, tak, cennego serwisu. Wydatek na używanie e-biletów, co jest koniecznym następnym warunkiem do funkcjonowania, ponieważ współczesne kino nie może inaczej sprzedawać biletów, jak na wszystkie sposoby. Zarówno sprzedawanie za pomocą telefonu, jak i za pomocą internetu i za pomocą takiego urządzenia przy drzwiach. Proszę Państwa, to są roczne koszty, oczywiście, znowu podkreślę, szacunkowe funkcjonowania teatru. Pierwsze to te, o których mówiliśmy, to są te wszystkie sumy, o które wcześniej w tych rameczkach były. Oczywiście moja prezentacja jest dostępna dla Państwa, jakbyście chcieli zobaczyć. Teraz tak, szacowany roczny przychód. Ojej, co się stało. Przychód, czyli na czym możemy zarabiać. Pierwsza rzecz to wynajem pomieszczeń. Oczywiście ja tu przyjęłam wszystko szacunkowo, ale jestem przekonana, że 2,5 tysiąca na pewno uda nam się na przykład za wynajem zdobyć. To jest właśnie kawiarenka, jest tam trochę miejsca, będzie mogła tutaj funkcjonować, jest do tego przygotowana. Następnie, duża sala kinowa. Przyjęłam tylko 50 godzin wynajęcia sali w ciągu całego roku i mamy tutaj 61 tysięcy, bo oczywiście taka sala, tak elegancka i tak piękna, nie może być wynajmowana. Proszę Państwa, tu wzięłam oczywiście, patrzyłam, jak inne sale są wynajmowane tego typu, tak eleganckie. 1500 zł to jest najtańsza za godzinę. Wobec faktu, że no, dopiero zaczynamy, też nie chciałam od razu śrubować tych wynajmów. To jest właśnie sala do wynajmowania i do... Jest piękna. I powiem Państwu, że też byli u mnie ludzie, którzy prowadzą kino i jak wchodzili do naszego kina u mnie, jak wchodzili do naszego kina, to mówili, że to naprawdę jest piękny obiekt. Tak wyglądają fotele. Jeszcze mamy małą salę multimedialną, którą wyceniłam na 12 tysięcy. Chciałabym mieć szansę powiedzieć, trochę głośno jest, przepraszam Państwa, ale i tak jestem zestresowana tym wszystkim, bo jest to wielkie wyzwanie. Chciałam powiedzieć Państwu taką rzecz, że tu przerwę na chwileczkę, że robimy wszystko pierwszy raz, bo 7 lat temu to były inne zupełnie warunki. Naprawdę szukaliśmy w wielu źródłach pomocy i myślę, że damy radę zrobić to sami. I myślę, że szkoda było, zresztą pan burmistrz, to jest też zdanie pana burmistrza, że szkoda by było tak pięknego obiektu oddać w cudze ręce, kiedy nie mielibyśmy nad nim władzy, kiedy byśmy nie mogli zapanować nad wyglądem, a także nad sposobem zarabiania pieniędzy. To jest właśnie ta sala multimedialna mała. I tutaj z wynajmów wyszło nam 100 tysięcy, mniej więcej. I tutaj zwróćcie Państwo na taką rzecz. Policzyliśmy sprzedaż biletów. Przyjrzeliśmy się naszemu okręgowi. Powiat wieloński liczy 77 tysięcy. Ale w okolicach tych, które zaznaczyliśmy, albo w powiecie na przykład wieruszowskim, albo tylko w gminie Osjaków czy Ostrówek, czy Biała, nie ma kina. Oni wszyscy, mimo że nie są z naszej gminy, albo z naszego, czy Praszk, no w Praszce jest, ale takie ubogie kino. Wszyscy wrócą, przyjdą do nas, jestem pewna. Więc tak naprawdę, policzywszy to, to jest ponad 100 tysięcy ewentualnych chętnych do obejrzenia. I teraz do przychodzenia do nas do kina. I teraz proszę Państwa, proszę spojrzeć. Policzyliśmy tylko 40 tysięcy widzów w ciągu całego roku. i wyszło po 16 zł. Tutaj już ktoś zobaczył, mówi drogo, tanio, to wszystko jest do zobaczenia. To jest szacunkowo, że dobry film nowy, bez zniżki będzie 18 kosztował, te wszystkie zniżkowe, rodzina plus i tak dalej, emeryci na przykład 14, ale to oczywiście również możemy, to jest do przegadania, do sprawdzenia. I teraz proszę spojrzeć tutaj, jakie są koszty. To są dystrybutorzy filmowi. 50% ceny biorą. ZAIX, Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Polski Instytut Sztuki Filmowej. To są ze sprzedaży biletów haracz, który musimy oddać. Także jest to bardzo duży pieniądz. Ale z jakiego powodu ludzie jednak chcieli od nas wynająć kino? Z tego, że jednak te koszty nie są, nie przekraczają zysków. I teraz roczny wynik funkcjonowania kina. Wszystkie przychody ze sprzedaży, z wynajmu, obowiązkowe opłaty i koszty utrzymania kina, w tym etaty i firma sprzątająca. To jest wszystko. Wyszło nam w tej takiej ubogiej wersji, bo tylko 40 tysięcy biletów, ja mam zamiar więcej sprzedawać, że zostanie nam 90 tysięcy zysku. Chciałam też Państwu pokazać, bo musicie wiedzieć, że przecież ten cały budynek jest do utrzymania i że szacowane koszty roczne całego budynku są tu obliczone i zliczone do 197 tysięcy. Proszę pamiętać, że to jest 3 trzecie. Kino to jest 1 trzecia. Także to jest pozostałe 2 trzecie kosztów utrzymania tego wielkiego budynku. Proszę Państwa, to jest 2000 metrów kwadratowych ogrzewania, wszelkiej energii elektrycznej i tak dalej. I tutaj, proszę Państwa, przez całą przejrzałam dokumentację, nigdzie nie było słowem napisane o pieniądzach na zakup projektora. Nie wiem, jak to się stało, ale nigdzie nie było zapisane. I nie było zaplanowane. W żadnym miejscu nie było napisane, ile projektor kosztuje. Projektor tej generacji, którą należy założyć, kosztuje 258 tysięcy brutto. Przy czym Państwowy Instytut Sztuki Filmowej w większości przypadków zwraca połowę 100 tysięcy i więcej. Zależy od nie wiem od czego zależy, bo nie chcieli mi powiedzieć, ale piszemy wniosek, mniej więcej połowę zwracają. Prawie zawsze. Wnioski składa się do czerwca. I teraz na czym polega to? Muszę to Państwu wytłumaczyć, żeby nie było, że no to kupujemy czy wynajmujemy. Żebym mogła napisać wniosek o ten projektor, to muszę, kino musi działać. Czyli muszę uruchomić kino, muszę wyświetlać filmy, żeby móc napisać wniosek o refundację z PIFS-u, czyli z Państwowego Instytutu. Wobec faktu, oczywiście znaleźliśmy, taki wynajem miesięczny to jest 6-9 tysięcy, jakoś właśnie ten, około 9 tysięcy miesięcznie. Więc muszę przez 3-5 miesięcy wynajmować, żeby zdążyć. To znaczy to, przetarg już przygotowuję, wniosek już przygotowuję, to wszystko będzie leżało. Ale żebym to mogła zrobić, muszę mieć zaklepane przez pana burmistrza pieniądze na koncie. Ja je potem oddam, tak? Bo to są znaczone pieniądze i ja je oddam potem do kasy. Nie wiecie, no jeżeli nie dostanę zwrotu, to nie oddam, tak. Można tak powiedzieć, ale myślę, że także nie będzie, bo rozmawialiśmy właściwie prawie wszyscy starający się otrzymują połowę dotacji. I teraz proszę Państwa, jeszcze chciałam kilka uwag, naprawdę bardzo krótko. Nie podałam tutaj sumy dochodów z reklam emitowanych przed filmami. Bo nie chcę tego podawać, bo zobaczymy, jaki będzie rynek, zobaczymy, ile nam będą chcieli zapłacić. Są to, powiem szczerze, całkiem niemałe pieniądze z tego, co się zorientowałam. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Muszę znaleźć, już. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że bardzo ważną również, że w kinie wszystkie zajęcia muszą być odpłatne Wynajmy wszystkie odpłatne. Nawet jeżeli wymyślę w zarządzeniu, że na przykład symbolicznie dla szkół będzie jakoś mniej i tak dalej. Odpłatne. Dlatego, że na okres budowy Wieluński Dom Kultury jako inwestor obliczał VAT od remontu w 100%. A to znaczy, że przez 5 lat z wszystkiego musimy zarabiać. Bo inaczej będziemy musieli oddać 2 400 000. Tak, ale musimy. I teraz chcę Państwu jeszcze powiedzieć, bo sobie jeszcze to sprawdziłam, a dzisiaj wpadłam na ten pomysł, żeby to sprawdzić jeszcze, ile dokładnie, żebym Państwu przedstawiła. W Bełchatowie rocznie chodzi do kina 30 tysięcy osób. Dlaczego tak mało? Ponieważ tam jest jeszcze multikino. Także tam są dwa kina w Bełchatowie. A to jest miasto 50 tysięcy mieszkańców. W Radomsku 50 tysięcy. W Skierniewicach, o, to jest rekord świata. Byłam tam. Kino jest bardzo zaniedbane, ale chodzi do niego ponad 100 tysięcy rocznie. Bo po prostu jest dobrze zarządzane. Tak na tym to polega. I jeszcze w Kępnie zostało dopiero otworzone 10 tysięcy w pierwszym miesiącu i w drugim. Nie wiadomo, jak później będzie, prawda? I w Kluczborku też 10 tysięcy po otwarciu, ale to wiadomo, że jest to spowodowane, nowością. Proszę Państwa, nie powiedziałam tutaj właśnie o reklamach, nie powiedziałam o edukacji teatralnej i filmowej, która przecież też będzie odpłatna, nie tak dużo już może, ale również. I nie powiedziałam o różnych pomysłach, które się jeszcze pewnie zrodzą, bo jest to wszystko nowe. Co mogę powiedzieć? Że obecnie kino jest całkowicie zakończone. Trwają jeszcze małe roboty, no takie reklamacyjne, bo zawsze się tak zdarza, ale firma od foteli była doskonała. Przyjechali tego dnia, co powiedzieli, wyjechali, no po prostu wspaniali. Firma od całej techniki również bardzo dokładna. Jesteśmy na etapie odbiorów i to wszystko jakoś przebiega, ale nie chcemy z panem burmistrzem żadnego już terminu podawać Państwu, dlatego mówię, poczekajmy chwilę, odrobinę cierpliwości, bo proszę Państwa, wyobrażacie sobie, że robimy otwarcie wielkie, boom, i się okazuje, że bilety, te e-bilety nie chodzą, albo kino, albo dystrybutor coś od nas chce, a my nie wiemy co. Więc naprawdę solidnie się przygotowujemy i po prostu ten budżet, o który ja piszę, w większości wróci pod koniec roku, mam nadzieję. Tym bardziej, że pamiętajcie Państwo, że nowe kino naprawdę przyprowadzi nam zysk. Chciałam tak zapewnić, oczywiście nie mogę sobie dać ręki odciąć, bo nie wiem, bo może wielu stwierdziło, a tak długo czekaliśmy, że jednak nie będziemy oglądać, prawda? Że jednak pojedziemy do Częstochowy. Jeszcze. No to ja dziękuję.
Znaczy, proszę Państwa, jeżeli tak, jeżeli mogę jeszcze dołożyć jedno zdanie do tego, co powiedział Pan Dyrektor. Otóż, proszę Państwa, myśmy, nie jest to też tajemnicą tutaj do Wysokiej Rady i dla mieszkańców, że tą opcję, którą braliśmy pod uwagę jako jedną z pierwszych, to, że kino wynajmiemy operatora zewnętrznego po prostu. Natomiast uznaliśmy, I tutaj przyznaję się, że zostałem przekonany do takiej opcji, że w sumie już wydatek tych 200 tysięcy złotych na zakup projektora z możliwością refundacji z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli powiedzmy 150 tysięcy wydatek, przy takich kosztach możemy ponieść po to, żeby sobie nie wyrzucać, że gmina wyłożyła kilkanaście milionów złotych na modernizację kina, a w tej chwili jakiś prywatny operator przychodzi na gotowe i zarabia. Wynająć kino zawsze będziemy mogli, jeżeli ono będzie przynosiło straty, to będziemy zawsze mogli. Będziemy po prostu mieli orientację. Dlatego zmieniłem zdanie i tego się w ogóle nie wstydzę, że prosiłem panią dyrektor, żeby zrobiła taką analizę rynku, właśnie pojeździła do takich kin, no nie tych sieciowych, tylko takich kin przy domach kultury, krótko mówiąc. I wydaje się, że ta analiza, która jest dokonana, jest analizą wiarygodną i też mi się wydaje, że te 40 tysięcy widzów rocznie jesteśmy w stanie wygenerować nawet więcej. Na pewno w pierwszym roku to będzie duży przyrost ludzi, bo to jest nowość, efekt nowości. To, proszę Państwa, chcemy po prostu sprawdzić, żeby nie było zarzutów, że burmistrz się dogadał z jakimś operatorem prywatnym, prawda, i go wpuścił. Lepiej niech to prowadzi Wielki Dom Kultury. Oczywiście ważne będzie to, jakiego kierownika tego kina wybierzemy, bo tutaj będzie konkurs też w tej kwestii ogłoszony. Najlepiej, żeby ktoś, kto ma dojście do rynku. W tej chwili wiemy, jakie są koszty dla tych operatorów, dla tych dystrybutorów filmów. Te koszty znamy, to mamy gdzieś tam zewidencjonowane, jest to potwierdzone też w innych kinach i wydaje się, że ten biznes strat nie powinien przynosić. Jeżeli będzie dobrze zarządzany, będzie dostęp do nowości, będą przedpołudniowe seanse dla szkół, różnych, prawda, lektur, różnych tego typu wypozycji takich kinowych plus jakieś weekendy teatralne, to wydaje się, że to kino powinno przynosić zyski. W każdym razie chcemy to sprawdzić, żeby potem nie było niepotrzebnych insynuacji, że
wypuściliśmy.
Że daliśmy komuś kurę, która będzie znosiła każdego miesiąca złote jajko, także chcemy zrobić to samo i stąd taki, no, prosiłem też panią dyrektor, żeby przedstawiła Wysokiej Radzie tą koncepcję i ona moim zdaniem jest oparta dosyć mocno w takich realiach ekonomicznych i tutaj terytorialnych i wydaje się, że kino nam strat nie przyniesie.
Za chwilę dyskusja się odbędzie. Ja mam takie zapytanie do pani dyrektor WDK-u. Ja rozumiem, że oprócz sztuki filmowej również przewiduje pani sztukę teatralną.
To tak, jest kinoteatr. Koncert.
Przygotowany obieg jest również do właśnie takich sztuk teatralnych, jak i również koncertów różnych, tak? Od takiej muzyki rozrywkowej aż do muzyki poważnej. Otwieram dyskusję. Kto zgłasza się do dyskusji? Pan radny Mieczysław Majcher, pan radny Czesław Korpal, pani radna Janina Zapłotna, pani radna Honorata Freus, pan radny Wojciech Psuła, pan radny Grzegorz Kucharski i pan radny Marek Mikuś. Czy ktoś jeszcze nie ma więcej? O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani dyrektor, szanowna rado, drodzy goście, bardzo się cieszę, że właśnie taka decyzja jest na obecną chwilę. Zawsze uważałem, że jeżeli gmina wpompuje kilka milionów czy kilkanaście milionów różne obiekty, żeby starać się w ramach własnych możliwości i środków eksploatować to, ten obiekt, korzystać z niego, prawda, i przy okazji zarabiać. Ja rozumiem, że kinoteatr to jest ta jedna część, prawda, bo tak jak była pierwotna koncepcja, Wielnicki Dom Kultury przechodzi z całym swoim dobytkiem z parku do
kin.
Coś zostanie.
No
zaraz właśnie do tego właśnie. I czy ten obiekt w związku z tym będzie się nazywał Kinoteatr Syrena, chociaż on we wszystkich dokumentacjach, począwszy od koncepcji, po wszystkie dokumentacje i po wnioski o środki zewnętrzne i wewnętrzne, prawda, wszystko to się nazywało, cały ten obiekt się nazywał Europejskim Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu, prawda? Czy można to teraz tak jakby zapomnieć o tym, czy ktoś nie będzie miał pretensji, czy ktoś nie będzie dochodził do tego, że zwłaszcza dotacje, czy jakieś środki unijne właśnie na taki, a nie inny cel był przeznaczany. To tak woli wyjaśnienia, prawda? To jest to. I co jeszcze miałem? Kiedy parkietówka.
No właśnie powiedziałam, że proszę o cierpliwość, ponieważ no musimy wynająć ten projektor, musimy odbiory dokończyć. To jest naprawdę blisko, ale proszę Państwa, tyle fatum, jakby takie fatum było nad tym kinem, że nie podawajmy terminów. Spokojnie, pozwólcie Państwo, że to już naprawdę po tych wszystkich przeżyciach to kino, żeby spokojnie się otworzyło, żeby po prostu nie było, że otwieramy, a potem zamykamy, bo wszyscy byśmy się ośmieszyli, że śpieszyli i teraz coś nie wyszło. Natomiast jeśli chodzi o tą nazwę, to oczywiście jest to sprawa do przedyskutowania. Dla mnie, i tak myślałam, że tradycją jest kino Syrena, prawda, ten sławny napis tam u góry, ale może być pod spodem rzeczywiście ładna wizytówka i cała nazwa. Europejskie Centrum. Jest to myśl i sprawdzimy to, czy to tak ma być.
Przepraszam, że tak wtrącę, bo to właśnie z myślą o ewentualne pozyskiwanie środków zewnętrznych, prawda? Żeby pozyskać środki unijne, no to przede wszystkim przedmiot musi ładnie się nazywać, ta inwestycja, prawda? I my tutaj nawiązywaliśmy do współpracy z różnymi naszymi partnerami zagranicznymi, prawda? Że tu w przyszłości będą się spotykały i młodzież, i osoby dorosłe i krzewiły właśnie tę ideę pokoju, pojednania, żeby to kontynuować. I dobrze by było, gdyby, jeżeli można, żeby również ten tytuł, ta nazwa na kinie pozostała.
Było myślę, być, że jest to możliwe.
Nie,
że
pan przeszkadza dyrektor... na... Znowu to budować o jakieś takie aspekty, nie wiem,
chciałem powiedzieć, że to, że bardzo dużo jest środków na właśnie takie działania w zakresie kultury, jeżeli tam odbywają się elementy związane z kulturą żydowską. I to wcale nie mówię tutaj z jakimś tam sarkazmem, tylko mówię to z tym, że w Wieluniu, wielokulturowość w Wieluniu, w końcu przed wojną jedna trzecia mieszkańców to byli obywatele narodowości żydowskiej. I ten tak, i tak, tak, tak. I to i mówiąc o tym aspekcie, mówię, że te organizacje właśnie, które krzewią właśnie kulturę żydowską, które krzewią takie pojednanie polsko-żydowskie, współpracę polsko-żydowską, one często w projekty kulturalne, które są taką fajną płaszczyzną do tego, żeby te różne animozje ograniczać albo je znosić, się pisują. Także no, to myślę, że myślę, że ta nazwa wcale no, jest uniwersalna, która po prostu też pokazuje Wieluń jako miasto otwarte, które tam się nie zamyka w swojej tam kulturze, tylko tak, a przeżyjemy po świecie.
Dobrze, tak, oczywiście. Panowie, bo widzę, że ten dialog już niedługo trwa. Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani kierownik. Tutaj już zostało w zasadzie powiedziane wszystko, a ja bym prosił, że tą prezentację pani to zrobiła kosztów i administracji i utrzymania, to wszystko, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy dostali drogi. Bo tutaj kilka liczb wychwyciłem, a chciałbym poznać całość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Janinę Zawodną.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Dla mnie jest to wyjątkowa wiadomość o kinie, które zostało ukończone. Praktycznie w 2005 roku, wrócę trochę do historii, w 2005 roku na spotkaniu z panem burmistrzem Majcherem, między innymi to mój wniosek o remont, modernizację tego kina. Chcę to powiedzieć również, że ja w roku 68 w Spółdzielni Wielobranżowej pracowałam jako kierownik ośrodka kulturalnego międzyspółdzielnianego, gdzie należały spółdzielnia Wielunianka, prawda, Wielobranżowa, Szewców, Stolarzy i między innymi Postęp i między innymi tam do góry mieliśmy swoje pomieszczenia, biura. I cieszę się bardzo, że
ponieważ pan burmistrz miał zupełnie inną wizję, żeby kino kto inny prowadził, że został przekonany, że faktycznie powinien Wódek prowadzić to, bo szkoda oddawać to w jakieś tam obce ręce. Na pewno, ja pamiętam pewno, że to były lata, kiedy kino, bo to 50 lat do tyłu, ale na kinie, jak ja pamiętam, wielobranżowej, nikt, zawsze były zyski, nie było strat na kinie. I uważam, że na pewno przy dobrej organizacji, przy dobrym kierowniku, prawda, to osiągniemy sukces. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu.
Tak, i były dwa kina, teraz jest jedno.
Pani się uśmiecha. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, pani dyrektor, słuchając to, co pani się wypowiadała, uważnie i mam takie pytanko. Pani powiedziała, że musi pani złożyć do czerwca wniosek o projektor, o zakup projektora, dofinansowanie, ale kino musi już funkcjonować. To znaczy, że mamy szansę na to, żeby to kino funkcjonowało do czerwca. To jest po pierwsze, ale musi funkcjonować, aby pozyskać do czerwca. Słuchajmy właśnie zawsze drugiej osoby. Ja jestem bardzo czujna. Pani dyrektor, patrząc, słuchała. Druga sprawa, rzeczywiście tutaj się też odniosę do przedmówców. Bardzo dobrze, że zostaje w rękach to utrzymanie tego kina i władanie, że zostaje to w pani rękach, bo pani też będzie nad tym nadzór, nie tylko i wyłącznie kierownik.
Oczywiście.
Oczywiście, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Psuję.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, pani dyrektor. Gratuluję naprawdę z całego serca, że podjęła się pani tak trudnego wyzwania, jakim będzie właśnie opieka nad kinem. Nie ukrywam, że z tego, co sobie tutaj tak skrzętnie notowałem, no to na, tak, nie wiem, może się pomyliłem. 50 tysięcy mamy w plecy, prawda? Z tego, co tak sobie liczyłem, że...
89 do przodu.
89 do przodu, przepraszam. Rozumiem, że to jest wariant optymistyczny, 40 tysięcy sprzedanych biletów rocznie.
Rocznie? To ja myślę, że taki chyba, że realistyczny.
Minimalistyczny. No dobrze, to życzę wszystkiego dobrego, gratuluję, trzymam kciuki i niech się kino rozwija i spełnia swoją funkcję. Gratuluję jeszcze raz.
Dziękuję, no przyznaję, że się boję.
O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Ja też oczywiście gratuluję i życzę powodzenia. Natomiast w ramach tej czujności, o której pani honorata mówiła, mieszkańcy miasta są tak czujni, że dopatrują się pewnych rzeczy. I tu jest takie moje pytanie, czy te fotele, które zostały zamontowane, bo takie miałem zadane kiedyś pytanie przez jednego z mieszkańców, czy to są fotele po renowacji, czy to są całkiem nowiusieńkie fotele i ile tych miejsc w tej sali. No, drodzy państwo, zadaję pytanie, które mieszkańcy zadawali, prawda? Bo czasami tak bywa, że można taniej kupić fotele po renowacji, prawda? Drugie, oczywiście, no, bardzo się cieszę, że pan burmistrz zmienił całkowicie koncepcję i z tego świętego zarzekania się, że gmina kompletnie nie utrzyma kina, że trzeba je będzie wynająć, że to jest jedyna możliwa opcja. Fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Okazuje się, że gminę być może będzie stać na utrzymanie, a może nawet na to, że kino będzie przynosiło zyski z tego, co słyszymy. Liczę również, panie burmistrzu, na to, że podobnie zmieni pan zdanie co do lokalu na ulicy Królewskiej po byłym Olimpie, za który zresztą Wódek ani gmina nie płacimy żadnego podatku od nieruchomości, na który to też możemy pozyskać wiele zewnętrznych środków i który to lokal może służyć przepięknie Centrum Seniora. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Marka Mikusia.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, ja też po tej prezentacji jestem pod wrażeniem jako kinoman. Przede wszystkim odniosłem wrażenie, że właśnie dzięki tym fotelom i takiej kolorystyce zachował się klimat tamtego kina. Pamiętam też czerwone i brązowe oparcia i tak jak zerknąłem, to takie mam otwarte wrażenie. Ale kino jest rzeczywiście imponujące, bardzo się z tego cieszę. Chcę też powiedzieć o tych 40 tysiącach. Mam nadzieję, że będzie więcej, tylko ja pamiętam, jak właśnie już było, że tak powiem, dogorywało to nasze kino, to ja z żoną dzwoniliśmy do pani kierownik, czy będzie 10 osób, bo inaczej nie będzie seansu. Myślę, że to jest zamierzchła przeszłość i że to kino będzie żyło i myślę, że żeby było to 40 tysięcy, to jest około 100 osób dziennie, proszę Państwa, więc nie wiem, dwa seanse, to muszą być filmy aktualne, bardzo dobre filmy, nowe. I to jest taki warunek. I wtedy na pewno może będzie więcej osób. I następna sprawa to oczywiście, myślę, że właśnie imprezy wszelkiego rodzaju, sprowadzanie ciekawych, zresztą to było widać, jak pan burmistrz prowadził, czy to Śląsk, czy braci, widzę WTS, tak, to te imprezy miały swoją oglądalność bardzo wysoką. Myślę, że też tak w tym naszym kinie, kinoteatrze będzie. Także ja również jestem zadowolony, że nie będę musiał jeździć do Częstochowy, co czyniłem przez ostatnie wiele, wiele lat. Dziękuję.
Dziękuję. To ja mam jeszcze dwa pytania do tutaj pana burmistrza. Czy ten obiekt kinoteatru, on będzie przekazany WDK-owi w posiadanie, czy będzie po prostu WDK będzie zarządcą i czy koszty i przychody z tego majątku będą przechodziły przez budżet gminy, czy będą stanowiły, czy koszty utrzymania, jak również przychody będą stanowiły tutaj środki WDK-u. No bo tak jak z którejś kontroli Rio były tam zalecenia, że przychody z majątku gminy, jak również i koszty muszą przechodzić przez gminę. Dlatego jest moje pytanie, czy to jest po prostu przekazanie WDK-owi w posiadanie, tak jak jest budynek przy ulicy Krakowskim w Przedmieściu, czy na prowadzenie własnej działalności tej statutowej, czy to WDK będzie tylko zarządcą, a wszystkie koszty i przychody będą przechodziły przez budżet gminy. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Marian Kaczmarek, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Pani Dyrektor, pytanie, czy przewiduje Pani teleranki? Bo takie to było. Ja jestem dziadek, to bym chodził. A drugie pytanie, takie merytoryczne, kiedy Pani przedstawiała tam obsadę i tak dalej, jeden kinooperator, 7 dni w tygodniu, jak się chce Pani zabezpieczyć, jak załóżmy zachoruje? Dziękuję bardzo.
Jeszcze ponownie raz Pani Radna Honorta-Freus, Żelak.
Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor. Proszę mi powiedzieć, bo mówimy, że będzie Pani potrzebowała 258 tysięcy. Pani je ma, czy teraz będzie Pani wnioskować też do Rady o... No nie usłyszałam, może chwileczkę. Panie Radny Ksuja, ja prosiłam o odpowiedź Panią Dyrektor. Dziękuję, bo może ja nie usłyszałam, ale dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Bardzo proszę
Pani. Ja mam część pytań, pozwolę sobie odpowiedzieć, część pytań Pani Dyrektor. Otóż Pani Radna Honorata Frouz-Żelak w pierwszej części pytała, tak trochę podchwytuje Panią Dyrektor, że skoro Pani złoży do czerwca wniosek do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej o projektor, a ponieważ kino musi być istniejące, to czy tutaj Pani przewiduje, no tak domyślałem się, że kino będzie otwarte jeszcze przed czerwcem. Proszę Państwa, to o czym mówiła Pani Dyrektor, chodzi o to, że w momencie, w którym taki wniosek będzie złożony i w którym będzie później kontrola ze strony Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby oni przyjechali, widzieli, że to kino to nie jest kino, jak było rok temu, prawda, czy jak był pan kolega radny Wojtuniak przed 2 laty, tylko że to jest kino, które ma już pełen obiekt i na ten czas po prostu musimy wynająć ten projekt. dyrektor, taki, żeby no, coś tam się działo. Natomiast my terminu dokładnego co do dnia Państwu nie podamy z jednego podstawowego powodu. No, po prostu nie wiemy, kiedy instytucje, które zajmują się odbiorami, nam te odbiory podpiszą i będziemy mieć pozwolenie na użytkowanie. Myśmy wszystkie dokumenty albo są złożone, albo są w trakcie uzupełniania te dokumenty. No i czekamy na to, na co mieliśmy wpływ, czyli na umowę z wykonawcą foteli, ona jest zrealizowana. Teraz trwa kosmetyka związana z akustyką. Z akustyką, no i to jeszcze nam potrwa jakiś czas, to już jest taka kosmetyka, która nie blokuje kwestii odbiorowych i tutaj nie odważymy się Państwu powiedzieć, że to będzie 25 maja, powiedzmy o godzinie 15.30, bo nie wiemy. Natomiast jeżeli będziemy mieć już pewność, kiedy będzie pozwolenie na użytkowanie, wtedy taki termin ogłosimy i też będziemy chcieli zrobić niespodziankę, żeby to było huczne otwarcie. To tyle w tej kwestii. Jeżeli chodzi o pan radny Kucharski pytał ilość miejsc w kinie, to tych miejsc jest 320 sztuk. Fotele są nie po renowacji, tylko nowiutkie, taka była specyfikacja, która wymagała od dostawcy zamontowania foteli nowych, a nie foteli użytych czy po renowacji, które oczywiście pewnie można kupić taniej, ale tutaj nie szliśmy w kierunku obniżki kosztów. Natomiast
przepraszam, to było najtańsze, najlepsze.
No ale nowe. Sekundkę. Natomiast panie radny Grzegorzu Kucharski z uporem maniaka wraca do pomieszczeń po Olimpie. Ja przyznam, że tłumaczyłem to panu już kilkakrotnie, ale powtórzę to po raz kolejny, bo no, jeżeli ktoś nie rozumie czegoś, co się mówi trzy razy, to powiem czwarty, piąty i ósmy raz również. Otóż ja panu oświadczam, że od modernizacji, od kosztów związanych z modernizacją tego budynku, tego pomieszczenia, Wieluński Dom Kultury, podobnie jak pani tu mówiła, w przypadku kina odzyskał podatek VAT i musi w tej chwili prowadzić działalność związaną z generowaniem przychodów owatowanych, to podobnie jak Olimpu, my musimy ten obiekt używać komercyjnie, czyli on musi być wynajmowany, ponieważ takie było zawarte oświadczenie, jeżeli tam będzie wprowadzone centrum seniora, w ciągu tych 5 lat będziemy musieli zwrócić podatek VAT w wysokości około, nie pamiętam, 100 tysięcy. Do tego jeszcze będziemy musieli zapłacić odsetki od tego podatku VAT i do tego jeszcze zapłacić karę. Nie zrobimy, proszę pana, tego. Nie zrobimy tego, nawet gdy pan się zaklinał, gdy pan wszędzie, dlatego że nie narazimy gminę na tego typu straty finansowe. Choćby nie wiem pan, co robił, bo po prostu to byłoby nieodpowiedzialne. Pan sobie może w ten sposób robić z własnym majątkiem, ale nie z majątkiem gminy. Pytanie jeszcze padło ze strony pana przewodniczącego, no bo tutaj pan Marek Mikuś, no to było tylko stwierdzenie i radość. Pan przewodniczący Radowski pytał, czy budynek kina będzie przejdzie niejako pod zarząd Wieluńskiego Domu Kultury, a wszystkie dochody i koszty będą przez gminę. Nie, tutaj w związku z tym VAT-em całość gospodarki finansowej kina musi samodzielnie organizować Wieluński Dom Kultury. Czyli Dom Kultury, tutaj jeszcze tylko ustalimy formułę, którą ustalimy z Urzędem Skarbowym, czy gmina zrobi to w formie umowy dzierżawy na rzecz WDK, czy czegoś inna formuła. To uzgodnimy już szczegółowo z Urzędem Skarbowym, żeby też tutaj tego błędu z VAT-em nie popełnić. Także no, to będzie przedmiotem naszych uzgodnień z Urzędem Skarbowym. Natomiast całość operacji, czyli i przychody, i koszty związane z tym muszą być po stronie Wieluńskiego Domu Kultury.
I rozumiem, że ewentualne zyski lub straty będzie WDK musiał wykrywać.
WDK. Padło jeszcze jakieś pytanie?
Tak, jeszcze o operatora. Oczywiście ja napisałam jeden etat kinooperator, ale co znaczy, że będę miała jeden etat, natomiast kilku moich pracowników, dokładnie przynajmniej dwóch, musi mieć umiejętności i być przeszkolonymi i też być kinooperatorami, ponieważ, no tak jak mówiłam o tych przepisach, o godzinach pracy.
Chodzi o to, że mając iluś pracowników, może tych pracowników właśnie w danym momencie do takiej pracy delegować, prawda? Żeby oni byli uniwersalni, że są tak, w ramach jednej jednostki, prawda? On będzie miał pół etatu, czy tam jeden, który będzie statuł jako kinooperator, jedną część jako akustyk,
prawda? Będzie też jeszcze więcej rzeczy.
I tyle, także o to chodzi, żeby tak umiejętnie ludźmi, natomiast etatów będzie tyle, ile jest. Jeszcze znowu pytanie, które mi umknęło odnośnie tego, czy te pieniądze są budżetowe. Pani dyrektor powiedziała to w swoim zdaniu, że tych pieniędzy nie było przewidzianych na projektor, one nie były i teraz będziemy te pieniądze w ramach podziału wolnych środków uzbrojniać na rzecz Domu Kultury, ale chodziło nam, żeby teraz Państwo radni się z tą koncepcją zaznajomili no i tyle.
Bo ja jeszcze dodam bardzo ważną rzecz, a propos tego, teleranki myślę, że będzie bardzo dużo atrakcji, jeżeli tylko ruszymy. Natomiast chciałam powiedzieć też jeszcze o jednej rzeczy. Proszę Państwa, ktoś mi powiedział, o, otworzycie sobie po południu, nie otworzymy po południu. Dystrybutorzy to są po prostu nasi dyrektorzy. Jeżeli nam da film, to nie po to, żebyśmy wyświetlali go raz dziennie. Więc będziemy musieli się ich słuchać, mimo wszystko, że nie jesteśmy multikinem. I proszę mi wierzyć, że od momentu otwarcia kina można powiedzieć, że Dom Kultury, bo niektórzy pracownicy, tak jak tu Pan Burmistrz powiedział, będą przenikać. Trochę będą tu robić, trochę tu pracować i tak dalej. I kino będzie otwarte, przypuszczam, że tak w ogóle i Dom Kultury od 10 do 10, 12 godzin dziennie. Proszę policzyć etaty. Plus kino nocne. Kino nocne mamy zamiar też robić, tak a propos. I maratony właśnie. Wszystko w swoim czasie. Nie chcę mówić o koncepcji, bo myślę, że ci, którzy przybędą chcieli u nas pracować, przyniosą mi też koncepcję albo się uzupełnią z moją koncepcją. Chciałam jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że ja po prostu wiem, że musi nam się udać i przyjąłam tą odpowiedzialność, chociaż, tak jak mówię, jestem pełna obaw, bo nie byłam nigdy kierownikiem kina, a nawet jeżeli przyjmę kierownika kina, to i tak za to wszystko odpowiadam. Więc po prostu chciałabym, jak Państwo macie jakiś pomysł, to chętnie słucham.
Adwocent Pani Radna Henryka Freus.
Pani dyrektor, przepraszam, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, teraz sobie przypominam, że na początku, jakbyśmy rozmawialiśmy na temat kina, na temat ponoszonych kosztów, że takie duże koszty nas kosztuje to kino i też była mowa o delegowaniu pracowników na szkolenie prowadzenia kina.
Pani radna, proszę,
także pytanie, czy mamy jeszcze we WDK-u pracowników, którzy zostali przeszkoleni właśnie?
Okay.
Nie było, tak, byli wysyłani pracownicy, pani dyrektor.
Niektórzy są.
Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan radny Kaczmarek.
Technicznie dopytam panią dyrektor. Mamy dwie sale kinowe, główną, którą widzimy i na zapleczu salę ewentualnie filmów dyskusyjnych innych. Czy ten projektor obsłuży obie sale?
Jest taka opcja, bo z dwóch stron jakby może być lawirować, natomiast na pewno z czasem będziemy chcieli kupić mniejszy do tej mniejszej sali. Ale jest taka opcja.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie koncepcji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada koncepcję funkcjonowania Kinoteatru Syrena przyjmuje do wiadomości. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza sprzeciw jakiś? Nie ma. Wobec powyższego uznaję, że Rada Miejska, Panie Burmistrzu, przyjęła przedstawioną koncepcję do wiadomości. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 11 porządku. To jest informacja dotycząca organizacji Dni Wielunia w 2017 roku. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 12. To jest informacja o zaległościach podatkowych wobec miasta w 2016 roku i wpływ udzielonych ulg i zwolnień na dochody miasta. Informacja została również sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna honorata Frau Zgrzelak. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, w informacji mamy też tutaj takie zdanie. Ze względu na fakt, że zaległości podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat. Czy mamy jakiegoś podatnika, który uległo przedawnieniu? Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa radnych ma też jeszcze jakieś pytania do przedłożonej informacji? Nie ma. Proszę, panie burmistrzu, udzielić odpowiedzi.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, te kwoty, które tutaj są podane, to są kwoty głównie już tych środków, których my nie ściągniemy. Dlatego są to firmy, które są już w upadłości, już jest syndyk masy upadłościowej. Nie chcę mówić o nazwach tych firm, bo nie mogę tego powiedzieć. Natomiast to nie jest tak, że któryś z obecnie funkcjonujących podmiotów gospodarczych na terenie gminy Wieluń nie płaci nam podatku i ten podatek prowadzi działalność i podatku nie płaci. Te kwoty, które są, wynikają z wcześniejszych jeszcze zaległości, które firmy po prostu ogłosiły, bądź to zbankrutowały. Mamy tytuły, ale niestety nie ma majątku z tych firm, żeby to ściągnąć albo są likwidacje i dopóki się ta kwestia nie przedawni, to nie możemy tych pieniędzy odpisać. Natomiast mija okres 5 lat, dopiero wtedy będziemy mogli te kwoty umorzyć. Znaczy umorzyć w takim sensie księgowym. Tak, nie jest to tak, że w tej chwili nam się tworzą zatory, bo jakiś duży podmiot wieluński, który działa, nie płaci podatku, no i tam uchyla się od tego. Nie, te kwestie są monitorowane generalnie na bieżąco. Oczywiście nie wszyscy płacą podatki w tej gminie, bo to też tak nie jest. Natomiast upomnienia, jakieś tam rozmowy powodują, plus jakieś ewentualne tytuły wykonawcze, plus ewentualnie jakieś spłaty ratalne wchodzą też w grę, także generalnie to jest pod kontrolą. To są stare, zaległe rzeczy, na których już wpływu w tej chwili nie mamy.
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw do przedłożonej informacji? Nikt nie zgłasza sprzeciwu. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 13 porządku. To jest informacja dotycząca pozyskania środków zewnętrznych przez gminę Wieluń w 2016 roku. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji, ewentualnie zadać pytania? Nie słyszę. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś sprzeciw zgłasza? Nikt nie zgłasza sprzeciwu. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację dotyczącą pozyskania środków zewnętrznych przez gminę Wieluń w 2016 roku przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 14 porządku. To jest informacja o realizacji przez gminę Wieluń obowiązku odbioru odpadów komunalnych. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację przyjęła. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie słyszę sprzeciwu. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 15 porządku. Obrad to jest informacja burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwał Rady, zapytania i wolne wnioski. Dziękuję.
Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych zgłasza się do dyskusji? Pan radny Czesław Korpal. Pani radna Honorata Freus. Pan radny Grzegorz Kucharski. Pan radny Wojciech Psuja. Więcej na razie osób nie ma. Informuję również Wysoką Radę, że wczoraj z wnioskiem o udzielenie głosu zwrócił się ksiądz biskup Adam Rosiek, który jest obecny na sali obrad, ponieważ ksiądz biskup od kilku godzin czeka, myślę, że znacznie wcześniej będzie ten punkt, dlatego w pierwszej kolejności, żeby po prostu nie trzymać tutaj, że są gościa księdza biskupa, proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Proszę do stołu obrad i o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Witam serdecznie Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego, Pana Burmistrza. Drodzy Państwo, jestem biskupem, Katolickiego Kościoła Narodowego. Przyjechałem do Państwa z Wrocławia. Nie ukrywam, że wczoraj jak rozmawialiśmy z Panem Przewodniczącym, szacowaliśmy czas Waszej dzisiejszej posiedzenia Rady. No i nie wypada mi nic innego, jak tylko pogratulować kondycji, bo w istocie no, trzeba się wykazać niezwykłą kondycją, odpornością, ale i też cierpliwością, żeby przetrwać to. Panie w trakcie pierwszej przerwy chyba szacowały, że 17, może 18, myślę, Boże, to niemożliwe, a jednak możliwe. Drodzy Państwo, to z pewnością moja obecność na Radzie Miejskiej w Polsce jest swego rodzaju precedensem, bo po raz pierwszy występuję w ogóle gdziekolwiek przed Radą. Misja Kościoła w Polsce jest misją szczególną. Myślę, że nie będę Państwa tutaj zanudzał wykładem teologicznym, bowiem jeżeli ktoś ma ochotę poznać, co robimy w Polsce, to mamy bardzo dobrze prowadzoną stronę internetową. Jak wspomniałem, jesteśmy katolickim kościołem, kościołem narodowym, który w wasze środowisko wieluńskie został zaproszony przez waszych mieszkańców. W ubiegłym roku grupa wiernych z Wielunia zwróciła się do kurii biskupiej z prośbą o przejęcie ich pod jurysdykcję biskupa, pod opiekę biskupa i wraz ze swoim duszpasterzem poproszono o to, by utworzono na terenie Wielunia parafię. Taka parafia została utworzona w ubiegłym roku. Ma ona siedzibę, to tak dla informacji, żebyście Państwo wiedzieli, kto zaś ja jestem. Ma siedzibę przy ulicy Roosevelta 31. To jest kaplica, która została przydzielona przez poprzednika pana burmistrza, z tego co się zorientowałem z dokumentacji, za co bardzo dziękuję, bowiem no, ta grupa wiernych tym sposobem posiada dach nad głową. Jest to grupa kilkudziesięciu wiernych, grupa wzrastająca. A ponieważ lubię mieć porządek w dokumentacji, dotarła informacja w momencie, kiedy uruchamialiśmy tutaj parafię i wydawałem zgodę na utworzenie parafii, że w lipcu tego roku kończy się tytuł prawny do tego lokalu. Tak też w marcu zgłosiłem się do pana burmistrza z prośbą o załatwienie problemu w sposób trwały, tak żebyśmy się tam, nie wiem, co 2-3 lata nie spotykali w takich okolicznościach. Możemy się spotykać kilka razy w roku w innych okolicznościach, natomiast w tych okolicznościach prawnych, żeby tę sprawę ułożyć tak, jak to mamy poukładane w innych również miastach w Polsce, gdzie samorządy bez żadnych problemów taką kaplicę udostępniają wiernym. powiem tak, przyjechałem dzisiaj, drodzy Państwo, w pewnym sensie pomóc Waszemu burmistrzowi załatwić ten problem, bowiem obiecał mi na spotkaniu Pan Burmistrz, że dołoży wszelkich starań, żeby tutaj z Państwem wspólnie, razem to problem, to może źle powiedziane. W każdym razie kazus prawny po prostu przeprowadzić w sposób bezpieczny, żeby ci wierni mogli po prostu sprawować swoje codzienne funkcje. Stąd też złożyłem do Pana Burmistrza wniosek. Wniosek został przyjęty. 4 czy tam 5 kwietnia dostałem odpowiedź, że nic z tego nie wyjdzie, że musimy opuścić kaplicę, ponieważ ta kaplica jest przeznaczona, to znaczy pomieszczenie to, które zajmuje kaplica, jest przeznaczona do innych celów. Drodzy Państwo, powiem tak, jestem daleki od tego, zresztą jesteśmy, jak uważam, w dobrych relacjach z burmistrzem, rozmawiamy bez żadnych problemów i nie zakładam, żeby Pan Burmistrz tutaj gdzieś tam, powiedzmy, wykonywał jakieś wrogie działania w stosunku do innego wyznania katolickiego, choć nie rzymskiego. Natomiast no, nie ukrywam, że taki sposób procedowania mi się nie podoba, nie będę tego ukrywał, bowiem przekazanie na cele kultu religijnego maleńkiego lokalu, który tam ma, nie wiem, około 60 metrów, dla 30-kilkutysięcznego miasta nie powinno być żadnym problemem. Więc w tym momencie moja gorąca prośba, jako że przepuściliście mnie przez najbardziej gęste sito cierpliwości, każąc siedzieć tutaj 6 godzin, prawie jak na przesłuchaniu prokuratorskim gdzieś tam, to mam gorącą prośbę. Chciałbym, żeby tak, w Warszawie na przykład, chciałbym wyjść z tego dzisiejszego posiedzenia od Państwa z zapewnieniem, że które będę mógł przekazać wiernym, że, no, że są bezpieczni, mówiąc krótko. I ta prośba jest zawarta tutaj w nowym wniosku, do Pan Burmistrz wie o tym, że ten wniosek wpłynął. Jak również za chwilę ten wniosek również złożę do wiadomości Pana Przewodniczącego Państwa Rady, ile to w ogóle będzie konieczne, bo przecież możecie za chwilę sami podjąć decyzję, czy po prostu ten lokal będziemy mogli dalej tam użytkować i na jakich zasadach, czy też procedujemy dalej. Nie chciałbym, żebyście Państwo stworzyli precedens. Chciałbym z pełnym spokojem, ale z pełną stanowczością to podkreślić. Nie chciałbym, żeby Wieluń, który jest naprawdę pięknym miastem, przez który w swoim prawie 60-letnim życiu kilkaset razy przejeżdżałem właśnie dzisiaj, przysłuchując się Waszym problemom komunikacyjnym, faktycznie jest to trudne miasto. Trudno przez Wieluń przejechać. W tej chwili łatwiej, bo jest już Eska, prawda? Natomiast dotąd, dopóki nie było Eski, trzeba było odwiedzać Wasze miasto, jadąc do Warszawy, nie było wcale łatwo. Natomiast nie chciałbym, żeby właśnie ten Wieluń, który jest, no, jest mi bliski, nie ukrywam, żeby stał się też precedensem konstytucyjno-prawnym, który muszę w takich okolicznościach zgłaszać do mojego ministerstwa, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sytuacji, jeżeli dochodzi do zgrzytu na linii samorząd-kościół, do tak zwanego monitoringu nieprzestrzegania ustawy o gwarancji wolności sumienia i wyznania, która gwarantuje każdemu wyznaniu i kościołowi równe prawa. I tutaj co do tych równych praw wiemy, że my nie prosimy o katedrę, nie prosimy o duży lokal, tylko o kilkadziesiąt metrów spokojnej lokalizacji. Chciałbym przy tym, zanim podziękuję Państwu za wysłuchanie, podkreślić jedną rzecz, która jest wadą prawną bezwzględnie. Państwo w Wieluniu nie posiadacie kaplicy komunalnej. Macie cmentarz komunalny, nie macie kaplicy komunalnej. W przypadku wielowyznaniowości jest jak gdyby taki wymóg ustawowy, że na włodarzach miasta czy miejscowości, która zarządza daną gminą, spoczywa obowiązek w przypadku, jeżeli jest cmentarz komunalny, że musi być zorganizowane miejsce pochówku. W tym przypadku odniesieniu do wiernych, którzy gromadzą się tam w tej kaplicy na co dzień, ta kaplica w ciągu tych ostatnich 3 lat spełniała już kilkanaście razy właśnie taką funkcję, jako miejsce pochówku, prawda? Czyli w tym momencie, no ktoś może powiedzieć, ale zaraz, tam po przekątnie jest piękna świątynia, ale to jest świątynia na cmentarzu rzymskokatolickim, wybudowana przez was, przez państwa, bo przecież Kościół to my i w tym momencie no, nie ma takiej możliwości, żeby wyznanie inne użyczało, czy też nie ma obowiązku, jest możliwość, ale nie ma obowiązku, żeby się tak odbywało. Dlatego moja gorąca prośba do pana burmistrza, do Wysokiej Rady, do pana przewodniczącego o decyzję dzisiaj. To nie boli, naprawdę nie boli, drodzy państwo, podjęcie prostej decyzji nie jest ani bólem, ani nie powoduje żadnych skutków, zachęcałbym was gdzieś tam, nie wiem, do złamania prawa czy naciągnięcia tego prawa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odnosząc się do tutaj głosu księdza biskupa, ponieważ w swoim wystąpieniu ksiądz użył, że kazaliśmy tutaj księdzu czekać tyle godzin, więc ksiądz biskup przyjechał z własnej nieprzymuszonej woli i nikt nie kazał tutaj księdzu czekać, żeby nie był taki obraz, że my tutaj kogoś każemy czekać, że później będzie miało miejsce przesłuchanie i to jest strasznie męczące. Proszę takiego obrazu nie
przepraszam, to był oczywiście żart.
To nie był żart, tylko nie taktowny. Także proszę ewentualnie jakoś bardziej stosownie dobierać zdania, bo później obraz mógłby być źle odebrany. Oczywiście wniosek, który ksiądz biskup złożył do burmistrza, tutaj skorzystał z tego, że dzisiaj jest posiedzenie rady. Ksiądz biskup się zwrócił do mnie, miał możliwość zabrania głosu i taki głos został udzielony. Ksiądz biskup był poinformowany, w którym punkcie to również będzie. Jeżeli chodzi o strony formalnej, to akurat tutaj zarówno władze miasta wiedzą, jaki jest porządek prawny i na pewno zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w naszym kraju odpowiednie tutaj decyzje zostaną podjęte. Decyzja odnośnie gospodarowania majątkiem gminy należy do wyłącznej tutaj decyzji. Burmistrz musi z inicjatywą wystąpić do rady. Bez inicjatywy, bez decyzji burmistrza, rada nie może sama z siebie takiej decyzji podjąć, o czym również księdza biskupa poinformowałem. Ja jako przewodniczący, czy tutaj każdy z radnych, niestety, ale nie może przedłożyć takiego projektu stosownej uchwały o przekazaniu w użytkowanie, w nieodpłatne, czy odpłatne, czy przedłużenie. Tutaj jest to inicjatywa i decyzja burmistrza, która oczywiście później musi uzyskać akceptację rady, ale bez tutaj inicjatywy i wniosku burmistrza ale myślę, że wniosek, który ksiądz biskup złożył zgodnie z obowiązującym prawem, który obowiązuje w naszym kraju, na pewno zostanie rozpatrzony. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Jeżeli można, panie przewodniczący, Wysokorado księże biskupie, otóż myśmy się tutaj z księdzem biskupem spotkali raz, kiedy ksiądz biskup był łaskaw złożyć wcześniej wniosek o to, żeby umowa, która się kończy w miesiącu lipcu, była w jakiś trwały sposób przedłużona. Niemniej ja odbyłem kilka rozmów też z radnymi, ale też mając na względzie względy genezę w ogóle powstania pawilonów przy cmentarzu. Jest to obecnie akurat mój poprzednik, który był niejako pomysłodawcą budowy tych tych pawilonów, to intencją powstania tych obiektów było to, żeby prowadzona była tam działalność gospodarcza w otoczeniu cmentarza komunalnego. Czyli żeby tam były no, punkty handlowo-usługowe, które obsługują cmentarz. Ja postanowiłem, zresztą takie pismo do księdza biskupa zostało skierowane od nas, że w związku z tym, że domowa kończy się w miesiącu lipcu, my chcemy ogłosić przetarg na wynajem tych pomieszczeń. W momencie, w którym się okaże, że ta pierwotna funkcja, która nam przyświecała wtedy, kiedy była podjęła decyzja, nie będzie po prostu chętnego czy chętnych przedsiębiorców do wynajmu pod te cele, wówczas nie wykluczamy, że dalej to ma być kontynuowana. Natomiast chcemy zachować po prostu pierwszą funkcję, do której te obiekty zostały przez gminę wybudowane. Jest tutaj, mówię, jest mój poprzednik, ja byłem wtedy też radnym i pamiętam dokładnie genezę powstania tego obiektu. Tutaj bym chciał też odłożyć na bok względy, że tak powiem, religijne, bo też chcę to bardzo mocno powiedzieć, że my tutaj w gminie żyjemy w bardzo dobrych relacjach zarówno z Kościołem Ewangelickim, zarówno z Kościołem Katolickim i z każdym innym kościołem, który no, współpracuje tutaj z gminą i nie ma tutaj żadnych uprzedzeń z naszej strony, wręcz bardzo cenimy ekumenizm. Możemy podać całą masę przykładów takiej współpracy między kościołami wielu wyznań i Kościół Prawosławny, który też przyjeżdża na obchody nasze wybuchu wojny i ordynariat Wojska Polskiego, ordynariat polowy prawosławny, ewangelicki. Też tutaj bym chciał odłożyć te względy jakichś uprzedzeń religijnych, bo tego nie ma. Chodzi o to, żebyśmy pierwszą funkcję zachowali. Wtedy, kiedy, tak jak mówię, nie będzie chętnych najemców, to jak najbardziej możemy przystąpić do dalszej współpracy. Ten przetarg, nie wiem, bo przygotowuje go naczelnik, jeszcze nie jest ogłoszony. Także takie było pismo moje skierowane tutaj do księdza biskupa w tej sprawie. To pismo, o którym dzisiaj mówił ksiądz biskup, ono jest, ja jeszcze no, z racji dzisiejszych obrad nie miałem okazji go przeczytać. W każdym razie no tyle mogę teraz powiedzieć. Myślę, że radni też mogą się w tej kwestii powiedzieć, ponieważ warto też powiedzieć o tym, w jaki sposób ta kaplica została przez mojego poprzednika właśnie na rzecz Kościoła Starokatolickiego wówczas przekazana. No też to się odbyło bez takiej dyskusji szerszej. Rada wtedy nie wyrażała takiej opinii o wynajmie tych pomieszczeń. No teraz ja, tak jak mówię, chciałem do pierwotnej funkcji, dla której powstały te obiekty, tak to zrealizować.
Znaczy, kontynuujemy ten punkt zapytania, wolne wnioski. Ja bardzo dziękuję księdzu biskupowi za zabranie głosu. O zabranie głosu kolejno zgłaszali się pan radny Czesław Koszyk.
Proszę, a ja jeszcze mogę się odnieść, bo tutaj...
To bardzo, bardzo proszę, ale bardzo krótko zadałem tylko pytanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Wydawało mi się, że rozmawiam z urzędem. W tym momencie zwracam się do pana, panie burmistrzu. Wydawało mi się, że rozmawiam z osobą poważną, która się zachowuje w sposób godny zajmowanego stanowiska. Otóż podjęte argumenty w tej chwili, no nie ukrywam, że wprowadzają mnie w duże zakłopotanie i w zadumę, bowiem odnoszę wrażenie, że to, co pan deklaruje, jest niestety niezgodne z prawdą. Czyli mamy do czynienia
z próbą dyskryminowania, panie burmistrzu, mówię to z pełną odpowiedzialnością, odnosząc się do słów pana przewodniczącego, że każdy bierze odpowiedzialność za słowa, z pełną próbą dyskryminowania legalnie działającego kościoła, w tym przypadku parafii, przez pana, panie burmistrzu. To raz. Druga sprawa, we wniosku, który składam ponownie, wnoszę o przekazanie na dalsze, do dalszego użytkowania dla celów kultowych wspólnocie wiernych w mieście Wieluń, lokalu znajdującego się przy ulicy Franklina Roosevelta 31. Panie burmistrzu, ja, pozwoli pan, wykonałem również zadanie domowe w tym przedmiocie. Sprawdziłem bardzo dobrze. Wtedy, kiedy odbył się tutaj, kiedy państwo jako rada przyznawaliście lokal tamtej parafii, tamtej wspólnocie, ten lokal był pustostanem, nie było chętnych na niego. Mało tego, w tej chwili, tam w tym ciągu ostatni lokal stoi pusty. Panie burmistrzu, dzisiaj odprawiałem mszę świętą o godzinie 11, więc wiem, o czym mówię. To jest druga rzecz. Trzecia sprawa, argument, jeżeli nie znajdzie się nabywca, proszę pana, żyję prawie 60 lat na tym świecie i wiem, jakimi zasadami rządzi się. Wystarczy, że pan, że zostanie wskazany nabywca, który zapłaci złoty 50 i pan tego nabywcę już ma. Więc proszę, tymi metodami, z całym szacunkiem. Jeżeli ta metodologia działania będzie prowadzona, to tak jak powiedziałem, z wielkim bólem, ale no znam tutaj metody, które powinienem podjąć po to, żeby obronić wiernych. Obronić wiernych, bo pan, panie burmistrzu, ma prawo być organistą swojej parafii tam, gdzie pan jest. Ja nie mam z tym problemu, ale nie wolno panu być stronniczym wobec nikogo, a w tym przypadku pan jest osobą stronniczą. Pan jest osobą stronniczą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłaszali się pan radny Czesław Korpal. Bardzo proszę o zabranie głosu. No po kolei.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Ja tutaj po prostu mam upoważnienie od zebrań, od mieszkańców osiedla, o zresztą burmistrz też był na tym spotkaniu, o klub seniora. Wiemy, że na Olimpie nie, no to nie, ale mam teraz pytanie, czy ten klub seniora mógłby być, funkcjonować gdzieś w jakiejś zabudowie obecnego kina Syrena. Wiadomo, że, to, że musieli, że trzeba na to, tam trzeba wziąć i dać jakieś pieniążki na ten cel przeznaczyć. I mam taką prośbę, żeby na następną sesję przygotować taką uchwałę odnośnie tego domu seniora. Ten temat wraca jak bumerang, bo kilka razy krąży i wreszcie chyba jest najwyższy czas, aby go załatwić. Druga sprawa to jest sprawa taka, tutaj mamy te cztery działki, co myśmy sprzedali, ale tu nie ma żadnej, nie, czy specjalnie nie ma tu kwoty podanej, o jakiej to wartości te 4 hektary są. Nie ma podane kwoty, czy też nie ma kosztorysu na to, czy w ogóle, no nie wiadomo. No. Ja się też pytam, są to pierwsze działki, które sprzedajemy i nie wiemy za ile. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną honoratę Frau Zgrzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj się chcę odnieść w trzech punktach. Może to, co miałam na koniec, przejdę na pierwsze. Ja uważam, że ten lokal przy ulicy Roosevelta powinien być przedłużony tej wieży z uwagi na to, że jako przewodnicząca osiedla uczestniczyłam na sesji, na której była rozmowa na temat wynajmu tego lokalu. On stał bardzo długo jako pustostan. I panie burmistrzu, uważam, że my jako radni, nie wiem jak koledzy i koleżanki, ale uważam, że powinniśmy tutaj przemyśleć i wynająć tutaj księdzu. Druga sprawa, panie burmistrzu, chodzi mi o to, aby z nadwyżki budżetowej znalazły się pieniądze na wymianę rury wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Fabrycznej. W imieniu mieszkańców tamtego terenu, nie tylko ulicy Fabrycznej, Jagieły, Bieniądzic, Długosza, i jeszcze kilku ulic. Dlaczego wnioskuję o to, że w okresie świątecznym, w dni wolne, zawsze w tym samym miejscu następuje awaria. I Panie Burmistrzu, uważam, że jeżeli coś robimy, to zróbmy coś raz, a porządnie. Bo tyle pieniędzy, ile przeznaczamy, wydaje mi się, na ten remont tej rury, to uważam, że to chyba są jakieś koszty. A ja wiem, że w zarząd jest to przedsiębiorstwo komunalne. I trzecia, bardzo istotna sprawa dla mieszkańców naszej gminy, nie tylko miasta Wieluń. Na Komisji Oświaty nie tak dawno poruszaliśmy temat obwodów, zmiany szkół, ze szkół podstawowo-gimnazjalnych na zespoły. W całej tej sprawie oświaty zapomnieliśmy o grupie przedszkolno-żłobkowej. Nie wspomnieliśmy w ogóle, co mnie też to dziwi z nich, że co mają rodzice począć, że nie ma miejsc w żłobkach, w przedszkolu. Panie Burmistrzu, zorientowałam się. W grupie żłobkowej w przedszkolu numer 1 znajduje się tylko i wyłącznie jedna grupa żłobkowa. Na miasto 30-tysięczne jest tam tylko przyjęte 20 dzieciaczków. Przy żłobku, w przedszkole przy budowlance znajdują się dwie grupy żłobkowe. Czy pan burmistrz nie uważa, że trzy grupy żłobkowe to jest za mało? To uważam, że to jest bardzo mało. Ja teraz panu powiem, że w przedszkolu numer 1 z informacji, które są wywieszone na tablicy ogłoszeń, nie zostało przyjęte ponad 40 dzieciaczków do grupy żłobkowej. W grupie żłobkowej w budowlance również. Panie burmistrzu, uważam, że możemy stworzyć dodatkowe grupy żłobkowe, bo mamy na to. Tak jak już Komisja Oświaty zajęła się wizją lokalną pomieszczeń w szkołach. Tylko w mieście, w Wieluń, nie w gminie. Mamy szkołę w Rudzie, bardzo dużo sal. Nie dałoby się wygospodarować jednej klasy, żeby utworzyć. Druga sprawa, czy w przedszkolu numer 1 nie dałoby się utworzyć jeszcze dodatkowej grupy? Proszę mi powiedzieć, co mają rodzice, jeżeli mamy ten program rządowy, rodzina 500+, żeby jednak rodziny się powiększały. Co mają te młodzi ludzie zrobić, którzy chcą podjąć pracę, kontynuować pracę, nie mogą, zaprowadzić dziecka do żłobka? No bo muszą się opiekować. Też panie, czy rodzice się zwracają do mnie, mają firmy, chcą powrotu do pracy. Nie stać ich na opiekunki, bo opiekunka, jak pan burmistrz wie, w tej chwili 13 zł za godzinę. Miesięczne razy 8, razy 21 dni, to nam daje sporą kwotę, tak? Panie burmistrzu, czas też pomyśleć o tych najmłodszych. I wtedy nie będzie brakowało miejsc pracy dla nauczycieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Bardzo się cieszę, że tak się przestawiła trochę ta kolejka i ksiądz biskup mógł zabrać głos przede mną, bo takie mam wrażenie, że po raz pierwszy ktoś tak mocno obnażył prawdziwe oblicze pana burmistrza, a my się staramy ciągle pokazywać nasze pomysły, natomiast księdzu dzisiaj chodziło tak naprawdę być może o 10-15 parafian, prawda, którzy pragną mieć to swoje miejsce. Ja w poprzedniej wypowiedzi mówiłem, zresztą radny Korp, ale również o dziesiątkach, a być może setkach seniorów i odpowiedź otrzymywałem podobną jak ksiądz biskup, także bardzo się z tego cieszę, że ksiądz dzisiaj do nas przybył. Wracając do pytań do pana burmistrza, na które bym oczekiwał merytorycznych odpowiedzi, a nie wycieczek, tak jak to czyni pan burmistrz zazwyczaj.
pierwsza sprawa, ze względu na kontrowersje, jakie zostały przedstawione w studium transportowym, jeśli chodziło o miejsca i pracę i zamieszkanie. Według tej analizy, tego studium transportowego, ulica Popiełuszki była oznaczona w tym studium, jeśli dobrze pamiętam, kolorem pomarańczowym przechodzącym w czerwony, czyli o takim dużym natężeniu ruchu. Czy w opracowaniu, panie burmistrzu, doszło do pomyłki, kiedy prezentowana obwodnica południowo-wschodnia oznaczona była kolorem zielonym? Bo ja to zrozumiałem, że po prostu jeśli my ściągniemy ze wszystkich ulic na tą obwodnicę tiry, to tam będzie ruch, a wychodziło z tego opracowania, że tego ruchu tam nie będzie. Nie zrozumiałem tego. Bardzo proszę, żeby mi pan to wyjaśnił. Nie miałem okazji wcześniej o to dopytać. Sami państwo wszyscy wiecie dlaczego. Pytanie drugie. W czyim interesie, bo to zadawałem na samym początku, działa pan burmistrz, czy w interesie mieszkańców, żeby pan powiedział, w interesie kierowców samochodów, czy tak, samochodów ciężarowych, czy banku? Po trzecie, kto będzie ponosił koszty utrzymania remontów ulicy Popiełuszki, gdy będzie ona niszczona przez te tiry jeżdżące po niej? Do tej pory, i o tym mówiłem, ponosi to budżet państwa, bo tiry jeżdżą drogami krajowymi. Droga Popiełuszki, jeszcze raz przypominam, jest ulicą gminną i nie odnosił się pan w ogóle do tych kwestii. Po czwarte, jakie podjął pan działania, aby pozyskać środki finansowe na budowę obwodnicy południowo-wschodniej? Chodzi mi oczywiście o środki unijne, bo to, co deklarował pan w kampanii wyborczej, no wskazywało, że będzie pan się o to starał. Czy to tylko taka nieudolność, że do tej pory tych środków nie ma, czy też po prostu to, co pan odczytał, zrobił pan jeden krok, pismo do ministra, odczytał pan je dzisiaj, że no, ministerstwo się nie zgadza, dziękujemy, na tym koniec naszej pracy i naszych zabiegów, niektórzy mówią brzydko, lobbowania w pewnym interesie, a tu chodzi przecież o interes gminy i mieszkańców naszego miasta. Po piąte, czy w projekcie i planach budowy ulicy ujęte są ekrany dźwiękochłonne? Też nie powiedział pan, czy się pan mijał tutaj z prawdą, czy są, czy nie, na wysokości wspólnoty mieszkaniowej, czyli bloku numer 31 na osiedlu Wyszyńskiego. Kolejna sprawa, kolejne pytanie, czy świadomie i celowo zataił pan przed nami i przed mieszkańcami pismo, o którym dziś wspominałem, w zasadzie dwa pisma ministra infrastruktury i budownictwa o tym, że minister uchyla postanowienia wojewody łódzkiego dotyczące odmówienia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty wieluńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa ulicy Popiełuszki wraz ze zjazdami, odwodnieniem, oświetleniem. Jest to chyba, mówię, w tej chwili najbardziej kluczowa sprawa. Państwo radni, nie wiem, czy dostrzegliście to w mojej poprzedniej wypowiedzi, bo moim zdaniem proceduralnie, o czym pan burmistrz wielokrotnie mówił, nie zakończyły się te procedury. Owszem, mamy pozwolenia, ale procedury nadal trwają. I kto wie, a moim zdaniem, jeśli mieszkańcy wspólnoty zostaną uznani jako stronę w tym postępowaniu, na co się bardzo mocno zanosi, to być może rzeczywiście w ogóle decyzje starosty wieluńskiego zostaną uchylone i będziemy mieli naprawdę głęboki problem. Kolejne pytanie. Jaki jest faktyczny kosztorys planowanej inwestycji, panie burmistrzu, ponieważ z interpelacji numer 5018 i nie tylko z tej, bo do kilku posłów się pan zwracał, ta akurat jest pana posła Tadeusza Woźniaka, czytamy, że zwrócił się do mnie pan, do mnie z pismem pan Paweł Okrasa, burmistrz gminy Wieluń, w sprawie konieczności budowy trasy średnicowej w centrum Wielunia. I przechodzę dalej, pomijam tam pewne rzeczy, które tutaj zostały napisane. Szacowany koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Dziś padały kwoty 32 milionów. W dwóch interpelacjach poselskich ta kwota to 45 milionów złotych. Kto więc mija się z prawdą, czy papier, czy słowo pana burmistrza? Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę radnego Wojciecha Wsuja.
Panie burmistrzu,
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Miałem naszykowany jeden cytat na dzisiaj, miałem go nie używać, ale w obliczu tego, co dzisiaj usłyszałem właśnie od tutaj księdza, jestem zbulwersowany i muszę go użyć. Niestety, Panie Burmistrzu, to dotyczy całej Pana kadencji i tego, co ludzie tutaj zaczynają odczuwać. Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. Tak jest niestety oblicze Pana, Panie Burmistrzu. Brak zaufania, rozmawia Pan z księżmi, z innymi osobami, obiecuje Pan różne rzeczy. My, nie wiem z kim Pan rozmawia, z którymi radnymi na temat sytuacji właśnie związanej z księdzem. Być może któryś radny wie, może by się chciał wypowiedzieć, z którym rozmawiał. Ja na przykład, ze mną Pan nie rozmawiał, myślę, że tutaj z chłopakami z klubu radnych Sportowa Edukacja też Pan nie rozmawiał. No jest nam bardzo przykro, z Panią Zapłotą też słyszę, że nie. Jest nam bardzo przykro, że tego dialogu dalej brakuje i dalej Pan prowadzi taki poziom prowadzenia gminą Wieluń, że brakuje tego dialogu i ten dialog jest naprawdę zaniechany. Jest nam bardzo przykro. Przykro nam, proszę księdza, że ksiądz wróci, że tak powiem, z przysłowiowym niczym, prawda? Bo tak naprawdę o sprawie w ogóle nie wiedzieliśmy. Chcielibyśmy być może i pomóc. No niestety nie możemy w dzisiejszej sytuacji, bo tak naprawdę nie wiemy, o czym de facto mówiliśmy. Przykro nam z tego powodu. Z innej beczki teraz chciałem tylko zapytać pana naczelnika Presia, czy ulica Fabryczna została już oświetlona zgodnie z tym, co prosiłem. Zgłaszałem, że no jest ciemno na tej ulicy, że brakuje oświetlenia w godzinach wieczornych. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majchera. Czy ktoś z państwa radnych będzie zabrał głos? I później jeszcze ponownie pani radna Frost. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Majcher.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowny księże biskupie, ja chcę się odnieść właśnie do kwestii tych pawilonów przycmentarnych. Otóż no muszę, bo gwoli uczciwości i sprawiedliwości krótką historię trzeba powiedzieć. Panowie, którzy nie byli w poprzedniej kadencji, o pewnych faktach nie wiedzą. W tamtej kadencji odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona właśnie kwestii wynajmu tych pomieszczeń na cele gospodarcze, przy czym jeden z wniosków dotyczył właśnie wniosku Kościoła Starokatolickiego. Jaka była króciutka historia? Otóż, proszę Państwa, te wybudowane pawilony stały puste. One nie były, nie miały, nie mogły znaleźć swoich, nazwijmy to, nabywców. I poprzedni burmistrz wynajął na rzecz Kościoła Starokatolickiego jeden ten pawilon za symboliczną złotówkę, twierdząc, że no niestety mimo szeroko zakrojonej reklamy nie można znaleźć przedsiębiorców dla tych pomieszczeń. Proszę Państwa, to była nieprawda. Znaczy, prawda była taka, że cenę za jeden metr kwadratowy najmu określono na poziomie powyżej 30 zł. Powyżej 30 zł. Brutto to wychodziło 36 czy coś złotych. No ja mówiłem, że w tym miejscu zwłaszcza za taką cenę przedsiębiorcy się żadni chętni nie znajdą. I mamy tego dowód, że miałem rację. Wystarczyło odpowiednio obniżyć cenę najmu za 1 metr kwadratowy i chętnych było od razu dużo. I to na takie cele, jakie były pierwotnie wyznaczone. To miało być właśnie na usługi około cmentarne. I mnie, ja pamiętam osobiście, że byłem przeciwny wynajmowi. Między innymi właśnie wynajmowi dla Kościoła Starokatolickiego tego pawilonu za symboliczną złotówkę. Dlaczego? Proszę Państwa, większość tu z Państwa wie, ile gminę kosztowało wybudowanie cmentarza komunalnego, włącznie z tymi pawilonami usługowymi. Za samą działkę około 40 chyba arów zapłaciliśmy ponad 700 tysięcy złotych. Taki był upór i opór ze strony jednego z właścicieli działki, że no po prostu nie mogliśmy sobie w inny sposób pomóc. Kolejne setki tysięcy, a raczej miliony zostały przeznaczone na budowę tych pawilonów. Koszty były wysokie, ponieważ grunt, na których stoi i część tego cmentarza, jak i te pawilony, no delikatnie mówiąc, nie był gruntem stabilnym, prawda? I koszty posadowienia tych budynków były ogromne. No może powiem bardzo duże. Dlatego też mnie osobiście, ponieważ radni zarzucali mi, często mi zarzucali, że no tak dużo środków na te cele poszło. Złożyłem takie przyrzeczenie, czy pewną deklarację, może przyrzeczenie, złożyłem deklarację, że właśnie w tych pawilonach poprzez wynajem odzyskamy część chociaż tych kosztów, które poszły na budowę tego cmentarza. Ja przypominam, że gdybyśmy tego nie wykupili i nie stworzyli tych warunków, musielibyśmy chować naszych bliskich w Dąbrowie, dalekiej tam zakątku Dąbrowy. I dlatego też zawsze mówiłem, że te pawilony powinny właśnie zarabiać, oddawać pieniądze gminie, jej społeczeństwu, żeby się to zwróciło, za to, że właśnie ponieśliśmy tak duży trud. Bo przecież to nie z pieniędzy znikąd, tylko z podatków od naszych mieszkańców miasta i gminy. Nie dlatego, że jestem czy byłem uprzedzony. Nie. Ja uważam, że każde inne miejsce, które w mieście się znajduje i odpowiadają warunki dla kościoła starokatolickiego, przepraszam, teraz jest narodowego, katolickiego narodowego.
Katolickiego narodowego.
Właśnie. One są do dyspozycji, tylko trzeba po prostu taki znaleźć i odpowiednią kwotę wynegocjować. Ale nie akurat w tym miejscu, nie akurat w tych pawilonach, nie za złotówkę symboliczną, z całym szacunkiem, nisko się kłaniając, księże biskupie. Uważam się za człowieka naprawdę wierzącego i broń Boże, żebym cokolwiek ze szkodą dla jakiegokolwiek wyznania coś chciał uczynić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, żeby pan burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie pytań i kończymy ten punkt.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, księże biskupie, to muszę się do tego odnieść, do tego jednym zdaniem. Bo ksiądz biskup zarzucił mi stronniczość. Otóż na terenie gminy Bieruń, tak jak mówiłem, funkcjonuje kilka kościołów i kilka grup religijnych. Natomiast żaden kościół, żadna grupa religijna nie korzysta z obiektów publicznych, z obiektów gminy. Każdy kościół, który funkcjonuje na terenie naszej gminy, prowadzi działalność w własnych obiektach. Czy to kościół katolicki, czy kościół ewangelicki, czy kościół adwentystów dnia siódmego, czy Świadkowie Jehowy. Te kościoły swoją działalność religijną, swoją działalność misyjną, duchową prowadzą w obiektach prywatnych, czy kościelnych, tak nazwijmy. Stronniczy byłbym wówczas, gdybym obiekt publiczny, który został wybudowany publicznie przez gminę, właśnie przekazał na rzecz tylko i wyłącznie jednego kościoła. Wtedy byłbym stronniczy wobec tego kościoła. Będąc nieobiektywnym wobec innych kościołów. I tak jak powiedziałem, gdyby ten obiekt w całości powstał z myślą, z intencją, żeby tam powstała kaplica komunalna, powiedzmy, gdyby z taką intencją powstał, gdyby taki był zapis szczegółowy dotyczący tych pomieszczeń, wówczas nie byłoby żadnego problemu, żeby taką formułę zrealizować. Natomiast jeszcze raz podkreślam, te obiekty powstały z myślą o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pomocniczym do działalności cmentarza. I mówienie o tym, że pierwszy lokal jest pusty, jest oczywiście, księże biskupie, nieprawdą, ponieważ w pierwsze akurat pomieszczenie to jest pomieszczenie biura obsługi cmentarza. Kolejne, które było wolne przez chwilę, dlatego że zrezygnował jeden najemca i od razu na jego miejsce wszedł kolejny, nawet z dnia na dzień, żeby tego nie ogłaszać przetargu, ponieważ jest zainteresowanie tymi obiektami. Ja, tak jak teraz powiedziałem to wcześniej, jeżeli nie będzie żadnych chętnych co do wynajmu tych pomieszczeń, wtedy możemy do rozmowy wrócić i możemy tą umowę przedłużyć. Natomiast jeżeli będzie zachowana pierwotne przedłużenie tego obiektu, no to umowa się kończy według tych warunków, które były zawarte przed 3 laty. Pan radny Korpa pytał, dlaczego na uchwałach nie ma wpisanej kwoty wartości, po której to sprzedajemy. Otóż pamiętają Państwo radni, były takie uchwały, które myśmy podejmowali odnośnie choćby służebności przesyłu, gdzie wpisywaliśmy kwotę wpisaną w tę uchwałę. Wówczas wojewoda nam tę uchwałę uchylał i generalnie nadzór wojewody uchyla tego typu uchwały, ponieważ ta kwota, która znajduje się później w akcie, ona wynika z przetargu. Natomiast my ten przetarg musimy zrobić na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli na podstawie operatu szacunkowego. I to jest ten kierunek, który musimy robić, i wojewoda nie uznaje kwot, żeby one były wpisane w uchwale, ponieważ to jest tylko kwota wyjściowa i tak przetarg sam reguluje ostateczną kwotę, za którą jest dana działka sprzedana. I bardzo często jest tak, właściwie zawsze jest tak, że kwota, która jest po przetargu, jest dużo wyższa niż ta kwota, którą my wpisaliśmy w uchwale. Pani honorata Freus-Grzelak ubolewa nad kwestią małej liczby miejsc w żłobkach. Oczywiście ja znam ten problem, bardzo dobrze znam ten problem. W tym roku szczególnie jest dużo dzieci, które złożyły, znaczy rodziców, które złożyły akces dla swoich dzieci, aby znalazły miejsce w naszych żłobkach. Tak jak pani oczywiście doskonale zdaje sobie sprawę, mieliśmy co najmniej liczbę dzieci na minimum 4,5 oddziału, a mogliśmy tylko zmieścić 3 oddziały w sumie w naszych dwóch obiektach. Podjąłem taką decyzję i o tym radni będą poinformowani na sesji, gdzie będzie podział wolnych środków, o przygotowanie takiej koncepcji właśnie rozbudowy jednego przedszkola pod kątem żłobka. Też koncepcja jest inna, żeby zwiększyć pojemność przedszkola na osiedlu Armii Krajowej, a przedszkole, które jest przy ulicy Wodnej, przerobić całkowicie na żłobek, taka jaka była jego pierwotna też funkcja, która miała być z jakąś tam przebudową. No w tej chwili temat rozpoznajemy, ponieważ mają się pojawić jakieś środki w Ministerstwie Oświaty, w Ministerstwie Edukacji na tego typu cele. Zobaczymy. Myślę, że w ciągu miesiąca coś się powinno w tej kwestii szczegółowego pojawić. Także to będą Państwo radni szczegółowo i na bieżąco o postępach w tej kwestii informowani. Pan radny.
Ja, przepraszam, panie burmistrzu, ja mógłbym się pożegnać, bo rozumiem, że państwo macie jeszcze dziesiątki spraw, a nie chciałbym państwu przeszkadzać. Chciałem bardzo podziękować za spotkanie. Wierzę, że to było pierwsze spotkanie, twarde spotkanie,
ale z pewnością nie jest to ostatnie spotkanie, bo nie należę do ludzi, którzy podnoszą ręce. Panie Burmistrzu, chciałbym Panu tylko powiedzieć w obecności tutaj wszystkich Państwa, że jest Pan pierwszym włodarzem w środkowej Europie, który z miejsca kultu próbuje robić na przykład pub, tylko w wersji trochę innej. Słynęli do tej pory z tego tylko i wyłącznie Brytyjczycy, Szkoci, którzy sprzedawali, ich Holendrzy, sprzedawali świątynie, przerabiając je na biznes. Mamy to w tej chwili tutaj wśród Państwa, także myślę, że przemyśli Pan. Jest Pan człowiekiem rozsądnym i do tego rozsądku się odwołuję. Panu Przewodniczącemu złożę swój wniosek. Państwu życzę wszystkiego dobrego, ściskając dłoń.
Będę kontynuował, jeśli Pan pozwoli odpowiadać na pytania radnych, którzy je zgłosili. Pan Grzegorz Kucharski. Pan radny Grzegorz Kucharski no, w tej chwili kieruje pytanie do mnie na temat przedstawionego przez pana z firmy Incom tego planu mobilności miejskiej. No, pan wybaczy, ale nie jestem w stanie na pańskie pytanie odpowiedzieć. Oczywiście to pytanie prześlemy do pana inżyniera Trybusia i on taką odpowiedź panu udzieli odnośnie tego pytania, bo ja nie jestem w stanie w tym momencie panu na to pytanie udzielić odpowiedzi. Kolejne pytanie, które pan tutaj wyraża, w czyim interesie pan działa? Chodzące pytanie oczywiście jest podszyte konotacjami negatywnymi. Natomiast ja panu powiem tak, że każdą rzecz, którą się robi, można sprowadzić oczywiście ad absurdum. Wszystko można zakwestionować, wszystko można podważyć, wszystko można, że tak powiem, obrócić według z własnego punktu widzenia. Natomiast wie pan, ja wymagam tylko od radnych jednej rzeczy. Wymagam tylko od radnych pewnej konsekwencji w działaniu. I powierzę to po raz trzeci. Bo gdybyście panowie od samego początku, kiedy jesteście w tej Radzie, kiedy głosowaliście nad trzecim budżetem pod rząd, gdybyście od samego początku formułowali zdanie przeciwne budowie tej drogi.
Panie radny Kucharski, niech pan pozwoli burmistrzowi dokończyć wypowiedź.
Nie, panie przewodniczący, to pan powinien w sposób taki prowadzić sesję, aby odpowiedzi na pytania były merytoryczne.
Panie radny Kucharski, utrudnia mi prowadzenie sesji. Ja odpowiadam, prowadzę sesję i pilnuję porządku. Kiedy pan się zgłasza, to jak każdy inny radny, jak go zapytał burmistrz, wtedy po prostu nie pozwalam na przerywanie czyjegoś wystąpienia, czy zakłócania wystąpienia. I proszę to przyjąć do wiadomości. Proszę panie burmistrzu kontynuować.
Szanowni państwo, myślę, że bardzo dobrze jest, że telewizja nagrywa nasze obrady, ponieważ też nauczyciele i uczniowie, którzy oglądają nasze obrady, mogą zobaczyć, w jaki sposób nauczyciele pokazują standardy zachowania.
Panie radny Kucharski, powiedziałem kilka razy, co najmniej trzykrotnie podczas dzisiejszej sesji, że każdy się wypowiada i bierze pełną odpowiedzialność za swoje wystąpienia. I za każde słowo, za każde zdanie wypowiedziane.
Ja słucham.
Tak jak pan zabiera głos i pan pańskie wystąpienia ja nie oceniam, tylko pozwalam panu w całości zabrać głos. Natomiast ocena należy do mieszkańców, do pana wyborców. Natomiast jest swoboda wypowiedzi i jest wolność słowa. Natomiast odpowiedzialność za słowa ponosi osoba, która je wypowiada. Panie burmistrzu, proszę kontynuować.
Kiedy pan zabiera głos, kiedy pan mówi różne rzeczy, naprawdę wielu radnych zaciska zęby, bo chciałby pan od razu to powiedzieć. My staramy się słuchać tego, też po to, żeby mieszkańcy zobaczyli, w jaki sposób pan się swoimi wypowiedziami kompromituje, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast niech pan uszanuje, jeżeli pan o coś pyta, że ktoś panu powie, nie tak jak panu się to podoba, bo przecież panu się nie musi mi odpowiedź podobać. Także ja panu powiadam, ja działam, proszę pana, w interesie mieszkańców i to mieszkańcy ocenią za półtora roku, czy ja działałem w ich interesie, czy w interesie kogokolwiek innego. I taka jest moja odpowiedź w tej sprawie, ponieważ ja wiem, że ja nie jestem w stanie spełnić pańskich oczekiwań. Z tym się już pogodziłem. Jakoś z tym będę żył. Całkiem dobrze będę z tym żył. Natomiast, tak jak powiedziałem, to mieszkańcy ocenią mój sposób postępowania, moje działanie i oni w odpowiednim czasie taką decyzję podejmą. Następne pytanie, które pan zadał, to kto będzie ponosił koszty? To chcę panu powiedzieć. Koszty, proszę pana, też nie jest tak już odkrywcze, to ja w tej chwili powiem, to nie odkryję tutaj prochu żadnego, na pewno nie będę przestał powiedzieć zgłoszony do Nagrody Nobla, bo to nie ta kategoria. Natomiast jest to oczywiste, że koszty utrzymania dróg gminnych ponosi gmina Wieluń. No to tutaj mówię, nie jest to jakaś... Proszę pana, ulica Popiełuszki jest drogą gminną i ponosi utrzymania koszty tej drogi gmina Wieluń. Natomiast ja chcę panu zwrócić uwagę też na jedną rzecz, bo to nam tutaj dzisiaj umknęło. Ten aspekt sprawy nam bardzo umknął. Czy państwo nie widzą tego, że w tej chwili przejazd przez miasto właśnie w tym takim ciągu od ulicy przez ulicę 18 stycznia Piłsudskiego, później to co dojeżdża od Częstochowy i od Praszki, że w tej chwili ten przejazd samochodu, który na przykład jedzie od Praszki i chce się udać w kierunku starej ósemki, prawda, w kierunku ulicy Fabrycznej, w kierunku Warszawskiej, to żeby ten pojazd mógł przejechać od 3 maja, to musi najpierw skręcić w ulicę Kopernika na Śląskiej, później musi skręcić w ulicę Sieradzką, potem z Sieradzkiej skręca w ulicę Głowackiego i dojeżdża do Warszawskiej, prawda? Podobnie z 18 stycznia. Jeżeli jedzie od Działoszyna i chce jechać, to musi przejechać taki ring. Ile to auto emituje spalin w ciągu takiego przejazdu? A ile by emitowało tych spalin, jeżeli by skręciło z 18 stycznia właśnie w ulicę Popiełuszki i wyjechało od razu na ulicy Warszawskiej? Oczywiście to wydaje mi się, że jest bardzo ważny aspekt całej tej sprawy emisji szkodliwych związków z tych rur wydechowych pojazdów. I proszę pana, także proszę pana, gmina wszystko to co buduje, to generuje koszty, ale nie po to jesteśmy, żeby ludzie męczyli się w korkach i stali po wiele minut czy godzin w korkach i ponosili wyższe koszty na... Proszę pana, pan się nie nauczy słuchać tego, nie nauczy pozwolić. Jak pan by zareagował, gdyby uczniowie panu przerywali każdą pańską powieść w szkole, na lekcjach? No pan by się też wkurzał, nie? No to tutaj pan wymaga jakiegoś zachowania od swoich uczniów, a pan nie potrafi elementarnych zasad zachować. Przecież to o panu świadczy. Jako nauczyciel, jakie pan daje świadectwo nauczycielom? Wszystkim, którzy teraz na pana patrzą, żeby pan nie potrafi wysłuchać wypowiedzi? Następne pytanie. Jakie ja podjąłem działania odnośnie środków unijnych? Proszę pana. Jakie ja podjąłem działania? Otóż jakie ja podjąłem działania, to tutaj wszyscy radni, którzy przychodzą na sesję i są w miarę przytomni, wiedzą o tym, bo mamy efekty tych działań. Mamy dwie zawarte umowy na środki unijne, na budowę ścieżki rowerowej i na rewitalizację dworca Wieluń Dąbrowa. Wiemy, że złożyliśmy wniosek na rewitalizację basenu, targowiska i ulicy Broniewskiego za kwotę 30 kilku milionów złotych dofinansowania. Ja panu też to powiedziałem tutaj dwu albo trzykrotnie, że nie ma programu uruchomionego w ramach RPO na dofinansowania budowy dróg. Jeżeli pan nie rozumie, jeżeli się do pana mówi w języku polskim, pewnie też dlatego, że pan ciągle zajęty jest czymś innym, bo pan przerywa i nie słucha tego, co się mówi, no to ja panu to powtórzę po raz trzeci, czwarty i piąty, bo no, tak trzeba. Natomiast proszę mi podać, kiedy zostały takie pieniądze pozyskane wcześniej przez w ciągu ostatnich 4 lat na rzecz gminy. Także ja o takie wnioski, które są możliwe do pozyskania składam i je pozyskujemy. Przypomnę panu jeszcze o tym, że pozyskaliśmy środki, bo była taka możliwość na budowę boiska przy ulicy Wojska Polskiego. Przypomnę, że pieniądze na boisko w Gaszynie. Przypomnę, że na ulicę Długą. Dzisiaj podczas sesji był punkt, w którym środki unijne były pokazane. Także no, wystarczy tylko, żeby pan czytał te dokumenty, które do pana dochodzą. No, czytać można, tylko...
Nie.
Znaczy, pan radny Wojciech Psuja tutaj uderzył takim cytatem we mnie. Ja mam też taki cytat, który tu już parę razy mówiłem i też go nie chcę mówić, kurczę. Natomiast powiem go, bo to wystarczy odwołać do Marka Twena, prawda? Ale nie chcę tego mówić, bo już wystarczy, już nie chcę na panu pastwić, panie Grzegorzu, bo po prostu szkoda, nie? Panie Grzegorzu i panie Wojciechu. Panie Wojciechu, niech pan nie psuje dobrego opinia wizerunku radnych. Właśnie dochodzę do niego. Ekrany, czy są ekrany w tym projekcie? Są, proszę państwa, ekrany, o czym mówił pan naczelnik Prejs, że są ekrany na odcinku od ulicy w rejonie skrzyżowania z ulicą Częstochowskiej.
W samym bloku nie ma.
W samym bloku nie ma, natomiast tutaj pan naczelnik powiedział, że nie, no, w projekcie są.
Znaczy w projekcie są?
W projekcie są w tamtym... No. Przy wspólnocie nie ma, natomiast na odcinku tej drogi są. Także...
Panie burmistrzu, na chwilę panu przerwie po raz ostatni, panie radny Kucharski. Nie wiem dlaczego, co pan ma w sobie, że pan nie potrafi jakoś doczekać do końca wypowiedzi burmistrza. Nie wiem, czy aż tak jest. Tak pan emocjonalnie pan do tego podchodzi, czy pan tak zdenerwowany. No, myślę, że troszeczkę spokoju i cierpliwości. Proszę się powstrzymywać, dobrze? Proszę bardzo.
Proszę państwa, tu jeszcze pan radny Kucharski pytał, czy ja świadomie zataiłem informacje o decyzji ministerstwa. Zaraz o tym odpowie, zaraz na to odpowie pan radny, pan naczelnik Preś, przepraszam, jeszcze nie radny. Natomiast ja też mówiłem o tym faktycznym kosztorysie inwestycji. Proszę państwa, wtedy, kiedy myśmy pisali pismo do posłów o interpelację w sprawie bądź to budowy tej dużej obwodnicy południowo-zachodniej, bądź też współfinansowania tej drogi średnicowej, wówczas myśmy mieli szacunkowe koszty budowy tej drogi. Te koszty celowo żeśmy podali kwotę wyższą, ponieważ no, nie wiedzieliśmy, jakim kosztorysem się zamknie cała ta decyzja. W tej chwili to, o czym mówimy teraz, jest już wynikiem prawomocnych decyzji, autentycznego kosztorysu, który wynika z aktualizacji tych cen, i kwota 32 milionów złotych jest kwotą właściwą. Ja myślę, że chyba nikt z radnych pretensji do mnie nie ma, że ja wnioskowałem o wyższą kwotę dotacji na ten cel niż niższą kwotę dotacji. Nie uważam, żebym tutaj, nie wiem, pod przysięgą skłamał, żebym chciał, nie wiem, wyłudzić pieniądze od gminy, czy cokolwiek. No, chciałem po prostu większe pieniądze pozyskać na budowę tej drogi z czynników zewnętrznych, o co też pan dwa pytania wcześniej pytał, czy ja coś zrobię. No to chciałem pozyskać takie pieniądze. Wtedy, kiedy myśmy to składali pismo, kosztorysu komplet takiego końcowego nie było. Szacowaliśmy te koszty nieco na wyrost, no po to, żeby zawsze było z czego, mówiąc
wstępnie nawet piśmie.
Wstępnie, myślę nawet, że wstępnie w tym
sensie, no, szacujemy.
To, takie powiedzmy, że wstępnie to był koszt, nie był kosztorys szczegółowy. No, bo pan, jeżeli pan mi z tego czyni zarzut, że ja chcę większe środki pozyskać dla gminy, no to co ja mam do powiedzenia? No. Ale ja co naprawdę, panie Grzegorzu, jeżeli pan cierpi na taką napobudliwość, to można leczyć w tej chwili. Niech pan spokojnie poczeka na odpowiedzi i potem niech pan zabiera głos. Bo to naprawdę wywołuje pan śmiech politowania ze strony radnych. No. Nie pan nie wychodzi z równowagi, bo ja się tym bardzo dobrze bawię po prostu. Pan naczelnik, prezes za chwilę powie panu na kwestię tego pisma. Pan Wojciech Psuja mnie tutaj zastrzelił cytatem. Oczywiście ja nie użyję w ramach gromadzy cytatu, bo po prostu no, nie można tak robić. Natomiast no, co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? No. No właśnie, lepiej milczeć, lepiej milczeć, niż powiedzieć słowo za dużo i potem popsuć sobie relacje z panami radnymi. Ja szanuję panów tutaj postawę. Wiem, że już jesteśmy w tej chwili w takim okresie w takim okresie zajmowania pozycji wyborczych. Panowie, żeście taką taktykę przyjęli, żeby burmistrza maksymalnie na sesjach, prawda, tutaj doprowadzać do sytuacji nerwowej. No po prostu, panowie, no naprawdę, spokojnie, troszeczkę spokoju, nie denerwujcie się, troszkę spokoju. Zaraz będziecie mogli mówić, tak już w tej chwili mamy godzinę w pół do 19:00 po Teleekspresie dawno, także
dziękuję bardzo.
Pan naczelnik odpowie.
Bardzo proszę, krótko pan
odpowie od pani radnej.
Nie. Nie, pani radna już tylko ty wybrała w tym głos, tak? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Dobrze, proszę zadać pytanie.
Panie burmistrzu, jeszcze jedno bardzo istotne dla mieszkańców. W dniu dzisiejszym, to wcześniej już rozmawiałam z panem, złożyłam pismo w sprawie.
Ale pani radna.
Przepraszam, panie przewodniczący.
Proszę nie informować, tylko zadać pytanie. No,
ale
pani
dobrze, nie, panie burmistrzu, czy powstanie plac zabaw na osiedlu Stodolniana? Z uwagi na to, że to jest jedno jedyne osiedle w gminie Wieluń, w miejscowości Wieluń, które nie ma placu zabaw, a mieszka tam kilkoset dzieciaczków, które nie mają. A dzisiaj pan naczelnik Kluska poinformował mnie, że nie. To z uwagi na brak pieniędzy.
Dobrze. Pytanie zostało zadane. Dzień. Proszę bardzo, pan radny Korpol również.
W tej ferworze tych pytań uciekła mi jedna sprawa. Klub seniora. Było poruszane, ale ja mówiłem, żeby na następną sesję wprowadzić tą uchwałę. I ja to nie mam odpowiedzi.
Dobrze.
Dziękuję.
Dobrze. Też krótko pytanie. Proszę bardzo. Też pytanie.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. I mam prośbę do pana przewodniczącego. Albo rozkładajmy tak sesje, żeby one trwały 4-5 godzin, a nie siedzimy dzisiaj od rana. Ja wiem, że to, co powiedział burmistrz, to już jest półtora roku do nowych wyborów i każdy ma prawo, prawda, się popisywać. Tylko ja mam prośbę do pana. Niech pan weźmie tych wszystkich radnych, panie przewodniczący, w jeden dzień, w jedną i dać każdemu naprawdę trochę tak pouczyć ich, co mogą, jak mogą, jak się powinni zachować. Bo muszę panu powiedzieć, że ja byłam nauczona przez 3 kadencje, że wszystkie problemy, wszystkie sprawy, które są, powinniśmy poruszać na komisjach. Na komisjach przychodzimy, jeden się spieszy, bo ma tam zajęcia, drugi posiedzi, wychodzi. No ludzie, albo naprawdę pracujmy, a tu podstawowe rzeczy, a nie, albo niech pan będzie uprzejmy, panie burmistrzu, poprosić na komisję i tak by było najlepiej. Telewizję. Panie burmistrzu, byłoby super, wszystko by było nagrane. I byłoby cacy i telewizja by puściła i by było ok. Dziękuję.
Dziękuję. Ja rozumiem, że to był pani wniosek, ale odnosząc się do pani wniosku, chcę powiedzieć tak. Jest przyjęty statut gminy Wieluń. Tam dokładnie są określone prawa, obowiązki członków rady i chcę panią poinformować, że nie mam zamiaru być jakimś cenzorem, recenzentem, czy mam być tym, który ma ograniczać swobodę wypowiedzi, czy ograniczać wolność słowa. To państwo radni, tak? Każdy z państwa się zgłasza, korzysta ze swojego prawa i ja zgodnie ze statutem tego głosu udzielam. Natomiast oczywiście moim obowiązkiem jest tylko czuwanie nad przebiegiem sesji, żeby przebieg sesji nie był zakłócany, żeby był zachowany porządek na sali obrad podczas posiedzenia. I to jest moja rola. Natomiast jeszcze raz, myślę, że już nie będę musiał nigdy w przyszłości mówić, każdy radny, również pan burmistrz i każda osoba, która podczas sesji obrad zabiera głos, bierze pełną odpowiedzialność za wypowiedziane słowa. I to wszystko. Bardzo proszę, pan naczelnik udzieli odpowiedzi i kończymy dyskusję.
Znaczy był temat zadany przez pana Psuje. To była typowa awaria, została usunięta przez firmę konserwującą. Było pytanie też pani radnej Freus. Wprowadziliśmy na tej sesji budżetowej zmianę, raczej nie na tej sesji budżetowej, tylko na tej sesji w punkcie zmiany do budżetu. Punkt. Dobudowa wodociągu na ulicy Fabrycznej projekt. Naszym zamysłem był inny odcinek, ale być może ten zakres, tylko porozmawiamy z przedsiębiorstwem komunalnym, z panem Pilarczykiem, czy zachodzi tam potrzeba ewentualnie przeprojektowania czy wymiany. Rozważymy, czy nie, powiedzmy, rozszerzyć tamtego zakresu. I pytanie pana radnego Kucharskiego. To pismo z Ministerstwa Transportu w żaden sposób nie uchyla i nie wstrzymuje wykonalności decyzji, bo ono nie dotyczy decyzji, a dotyczy postanowienia wojewody, a postanowienie wojewody dotyczyło jednej z 10 lub 11 decyzji będących uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych. Jakby pan otworzył geoportal typowo lub inny rejestr granic, to okaże się, że to jest rejon, nawet w tytule, rozbudowa ulicy Popiełuszki. Nie dotyczą budowy Popiełuszki. Właściwie w jednym przypadku to jest taki obszar, gdzie legalizujemy, czy powiedzmy, część pasa, może inaczej, część terenu, który jest zagospodarowany przez pas drogowy i chodnik, nie należy do gminy, jest częścią przynależną Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To jest tam na wysokości salonu Ambra dawnego, tak? My po prostu w ramach tego projektu regulujemy szerokość pasa drogowego. Tam się nie zmienia zagospodarowanie terenu, ale przez to, że zmieniamy linie rozgraniczające pas drogowy, musiała zostać wydana decyzja z RIDOSKA i tutaj dotyczy tylko w zakresie uznania kogoś za stronę czy nie. W tej chwili nie wstrzymuje wykonalności pozostałych żadnej decyzji. Ale decyzja jest aktywna i w takim aspekcie musimy rozmawiać. Gdybyśmy czekali. Dobrze, już nie. Zagubiłem się troszkę.
Dziękuję bardzo.
Na koniec, ale.
To były wszystkie głosy w dyskusji w tym punkcie porządku obrad. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. W związku z tym, że za kilka dni upływa termin, ustawowy termin składania oświadczeń majątkowych, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę, 1 maja jest w poniedziałek, więc jeszcze 2 maja, jeżeli ktoś przyniesie oświadczenie majątkowe, to również jeszcze 2 maja takie oświadczenie zostanie przyjęte. To w woli informacji. Jeżeli chodzi o najbliższą sesję, planowana najbliższa sesja jest w pierwszej dekadzie czerwca, czyli między 1 a 10 czerwca jest planowana sesja. Będzie to sesja absolutoryjna. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzę do punktu 17, zakończenia obrad. Zamykam 30.